Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Witam również Pana Jarosława, który realizuje audycję. Pozdrawiam Cię, kochana żono, jesteś w domu, no bo nie możesz domu opuszczać ze względu na brak odporności. I witam naszych gości z Trójmiasta. Jest z nami ksiądz Zbigniew Wądrzyk z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezus Żyje, z parafii świętego Mikołaja w Gdyni-Chyloni. Witamy serdecznie księdza.
Pochwalony Pan Jezus. Pozdrawiam całą parafię w Chyloni.
I kogo jeszcze?
Przede wszystkim wszystkie duszpasterstwa, wszystkich parafian, ale mamy kręgi domowego kościoła, które powstały w naszej parafii. Serdecznie pozdrawiam.
Dołączam się też do tych pozdrowień jako kręgowiec już od 38 lat. Witamy również Państwa Iwonę i Igora Gielniaków ze wspólnoty Kochać i Służyć.
Szczęść Boże.
I Państwo też pozdrawiają. Przede wszystkim
kochanych rodziców, kochane dzieci.
Konkretnie dzieci. Jakie dzieci?
Julię, Zuzię, Mikołaja, Bazylego, Wiktorię.
Naszego zięcia, Bartka i Piotra oraz wnuki, Karolek i Hieronim.
Wspaniale. Dziękuję bardzo. I teraz dzisiaj już zapowiadana wcześniej audycja na temat błogosławieństwa, które ma szczególną moc. Moc rodzicielskiego błogosławieństwa. Sprawa w większości domów chyba zaniedbana. A tymczasem tyle mamy niekiedy zmartwień jako rodzice dotyczących naszych dzieci. I tu myślimy o różnych sposobach, jak oddziaływać, żeby było lepiej niż jest, a o błogosławieństwie się zapomina. A czy ono rzeczywiście jest takie ważne, czy to tylko sobie księża wymyślili? No, ksiądz Zbigniew Wądrzyk coś na ten temat wie, to otworzył Pismo Święte, także sięgniemy głęboko. Proszę bardzo, ksiądz Zbigniew Wądrzyk ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezus Żyje.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich drogich słuchaczy. Rzeczywiście temat błogosławieństwa stał mi się bliski, od kiedy też sam doświadczyłem mocy tego błogosławieństwa w swoim życiu. Błogosławieństwa Boga, który przychodzi do mnie jako ojciec, który nie szuka winnych, a szuka dziecka. To jest coś niesamowitego, kiedy czytam sobie Księgę Rodzaju, ten bardzo znany opis o pierwszym grzechu, kiedy słowo mówi w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg zaczyna szukać. Ja sobie pozwolę fragmencik taki krótki przeczytać z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Otóż słowo mówi tak. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? Bóg wychodzi szukać. Mamy obraz szukającego Boga. I oczywiście Adam i Ewa, zatruci już grzechem, myślą, że Bóg idzie szukać winnych. A On idzie szukać dzieci. I to jest zupełnie inne podejście. Słowo Boże mówi, że Bóg wychodzi w porze powiewu wiatru, czyli wychodzi w klimacie niesamowicie łagodnym, niesamowicie klimacie życzliwym. Idzie szukać swoich dzieci, choć wie, co się stało. Idzie im na ratunek i ten potem ratunek realizuje potem w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Ten obraz szukającego Boga do mnie bardzo przemawia. Potem odnajdujemy ten obraz w Ewangelii, kiedy Jezus nam pokazuje pasterza, który zostawia 99 owiec, idzie szukać tej jednej zagubionej, a gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona. I to jest właśnie ten moment, w którym ja widzę właśnie moc błogosławieństwa. To jest ten moment, w którym bierze na ramiona mnie. Kiedy odnajduje, z radością bierze na ramiona, to jest też ważne, że z radością właśnie, że nie właśnie z potępieniem, że to nie ma tam szukania winnych. I tutaj widzę wielką moc takiego podejścia do człowieka, podejścia do dziecka szczególnie, kiedy ja szukam dziecka, kiedy ja nie szukam winnego. kiedy ja nie chcę dziecku udowodnić winy, tylko ja chcę, aby dziecko odnalazło się w tym świecie pełnym kłamstw, aby się odnalazło, aby odnalazło prawdziwą miłość. I dlatego dzisiaj jestem tutaj, by trochę zaświadczyć o tym, trochę powiedzieć na ten temat. Otóż Księga Mądrości Syracha mówi tak w trzecim rozdziale. Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundament. I już Słowo Boga mówi, jak wielką moc ma błogosławieństwo rodzicielskie. Ono ma moc umocnić dzieci, umocnić ich domy, umocnić ich przyszłość, ale umocnić też same dzieci do tego, by stały się szczęśliwe, by ich życie było szczęśliwe, by ich życie było twórcze, płodne, pełne życia Bożego. Więc błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci. Umacnia dzieci. I dlatego nigdy nie jest za późno, by zacząć błogosławić swojemu dziecku. Nigdy nie jest za późno. A kiedy możemy zacząć błogosławić? Kiedy możemy zacząć błogosławić swojemu dziecku? Może myślimy o dniu ślubu, kiedy będzie prosiło, prawda, tato, mamo, pobłogosław mnie. Ale to już jest pewnie jedno z ostatnich momentów, kiedy możemy to zrobić. Pobłogosławić na pewno zobaczymy to w chrzcie, o tym jeszcze chcę powiedzieć więcej, kiedy rodzice błogosławią swoje dzieci, czynią znak krzyża na czole. Ale mi się wydaje, że to błogosławienie dzieci zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Kiedy jako człowiek, nawet jeszcze nie zamężna czy nie żonaty, kiedy patrzę na swoje własne dzieciństwo, mogę moje dzieciństwo pobłogosławić. Mogę zaprosić Boga, aby mnie odnalazł, aby odnalazł to dziecko we mnie, które może nie dostało błogosławieństwa wystarczająco dużo od rodziców. Dlaczego jest to taki ważny moment? Bo kiedy ja przyjmę swoje dzieciństwo jako dobre, je pobłogosławię, to w przyszłości będę zdolny przyjąć życie moich dzieci jako dobre i dzieciństwo moich dzieci, że dzieciństwo nie musi być czasem przeklętym, smutnym, bo na przykład tak wyglądało moje. Tylko może być zupełnie innym czasem. Więc ja myślę, że tym pierwszym aktem błogosławienia swojego dziecka jest tak naprawdę pobłogosławienie własnego swojego dzieciństwa. A więc zaproszenie Boga. Boże, przyjdź ze swoją łaską do tego mojego dzieciństwa. Wiem, że rodzice starali się bardzo kochać. To wszystko, co im nie wychodziło, przebacz im. To wszystko, gdzie nie dali rady, bo sami mi czegoś dać, bo sami nie dostali. Przebacz im, prawda? I wchodzę w to moje dzieciństwo, zaczynam je akceptować takim, jak on jest naprawdę, z całym tym bólem strat i z radościami, które tam miały miejsce. Ja myślę, że to jest taki pierwszy akt. Jeżeli w moim sercu będzie takie błogosławieństwo dla własnego dzieciństwa, to już zrobiłem pierwszy krok w kierunku błogosławienia swoich przyszłych dzieci. Możemy się zapytać, jaki będzie drugi krok. Moim zdaniem...
Jeszcze. Małżonkowie dopominają się o głos.
Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem z własnego życia. Mianowicie, tak jak ksiądz pięknie mówi o tym, że można być tym dzieckiem chcianym. I ja mogę potwierdzić z całą mocą, że chociaż byłem wychowany w domu, w którym na początku nie było wiary, to miałem absolutnie niepodważalne odczucie, że moi rodzice mnie chcą. Że ja byłem dzieckiem ukochanym, oczekiwanym, takim wymarzonym i czuję to śmiesznie może brzmi. Ja mam dzisiaj 53 lata, a moi rodzice 80, ale ja cały czas czuję to, że ja byłem dzieckiem chcianym. I to jest niesamowita moc, która mi towarzyszy przy wszystkich sytuacjach w życiu, nawet tych takich, a może szczególnie, tych najtrudniejszych, kiedy wszystko się wali, kiedy człowiekowi się wydaje, że zaraz będzie koniec świata, to ja nagle czuję, jest jakieś we mnie ciepło, jest jakieś we mnie odczucie, aha, moi rodzice dali mi miłość, oni mnie chcieli. Życzę każdemu człowiekowi, żeby takie odczucie w sercu nosił i aby właśnie się mógł nim potem dalej dzielić.
A jeżeli tego nie czuję, to co mówił ksiądz,
Oczywiście. Nigdy nie jest za późno, żeby przyjąć błogosławieństwo i wprowadzić do swojego życia przez dar miłosiernego Boga, który może mnie błogosławić jako ojciec zawsze. Ojcowską i matczyną miłością może mnie błogosławić. To ostatnio papież Franciszek też podkreśla, nie? Że w Bogu jest prawdą każdej miłości. Nie? Więc myślę, idąc tak dalej, kiedy już uda mi się pobłogosławić moje własne dzieciństwo, myślę, że w tym momencie jest jakby taki drugi etap do tego, by pobłogosławić swoje dziecko. Jeszcze nie mam żony, jeszcze nie mam męża, a już mogę błogosławić swoje dziecko. Myślę, że to odnajduje w Piśmie Świętym takie potwierdzenie w księdze proroka Jeremiasza, kiedy Bóg mówi: umiłowałem cię odwieczną miłością. Czyli jakby Bóg w swoim ojcowskiej miłości błogosławi Izraela, czy błogosławi mnie od wieków. Przecież ja nie istnieję od wieków, nie? On mnie od wieków błogosławi, on mnie chce od wieków i miłuje mnie od wieków. Czyli ja też, nie mając jeszcze dziecka, mogę już właśnie w takim oczekiwaniu, że kiedyś będę, prawda, posiadał potomstwo, mogę już błogosławić. Sam fakt, że kiedyś będę mógł posiadać dzieci. Ja myślę, że to się wyraża poprzez błogosławienie własnej płci. Czyli błogosławię to, że jestem na przykład kobietą, swoją kobiecość błogosławię, to, że mam zdolność właśnie do dawania życia, czy też właśnie swoją męskość błogosławię, siebie jako mężczyznę, wszystkie te cechy męskie w sobie błogosławię, akceptuję tą swoją płeć. Błogosławię ten fakt, że właśnie tak jestem stworzony, nie? Do przekazywania życia, że mogę mieć dziecko. I to błogosławieństwo może się wyrazić w takiej radości właśnie. Już nastawienia swojego serca na radość przywitania dziecka, kiedyś będzie mi dane od Pana Boga. Więc to błogosławieństwo własnej płci. I myślę, że idzie w takim kierunku otwarcia swojego umysłu i serca na fakt płodności jako dobrej. I tutaj w ten sposób czynimy drugi krok jakby w przygotowaniu do błogosławienia własnych dzieci, bo przeciwstawiamy się pewnej mentalności takiej antykoncepcyjnej, nie? Że ludzie mówią, no tak, a jak się pocznie dziecko, to co? No to właśnie dobrze, to całe szczęście, że się pocznie, to cała radość, że się pocznie. Bo właśnie ja już miałem to pragnienie do posiadania dziecka jeszcze zanim ono się poczęło. Już we mnie było to pragnienie, ja już błogosławiłem ten fakt, że mogę być ojcem.
Pan Igor?
To znowu chcieliśmy się podzielić z moją żoną takim doświadczeniem. Otóż przeżyliśmy bardzo trudny moment, ponieważ zaraz po ślubie, kiedy Iwona zaszła w ciążę, niestety po 6 tygodniach straciliśmy pierwsze dziecko. Było to doświadczenie bardzo głębokie, bardzo bolesne i głęboko nam zapadło w naszych duszach, ale powstało w nas takie niesamowite przekonanie, taka determinacja, takie postanowienie, że się podjęli, że Panie Boże, przyjmiemy każde życie, jakie nam dasz. I potem byliśmy wierni temu przyrzeczeniu, bo pamiętam, że ile razy Iwona przychodziła, oj Igor, chyba jestem w ciąży, to ja po prostu poskakiwałem pod sufit z radości, jak jeszcze miałem siłę, to nosiłem ją na rękach z radości i to po prostu było święto. I pamiętam, że nawet jakby przyszły takie chwile trudne, gdzie w czwarte, piąte dziecko poczynały się w sytuacjach, w których byliśmy dość w takim, no, takim dużym kryzysie, to mimo to tej radości nam nie brakło. Każde dziecko, które nam Pan Bóg dał, było po prostu oczekiwane, było chciane, było przyjmowane z radością, z otwartymi rękami, z taką ufnością, z wielkim uśmiechem na twarzy.
Pani Iwona, uśmiecha się szczególnie na to roszczenie na rękach. Dopóki było można, kręgosłup dopóki pozwalał, rozumiem. Nie, no to jest wielka radość. To jest wielka radość, jeżeli właśnie żona oznajmia, że jest dziecko, a mąż ją bierze na ręce i chce mocno ukochać. Tak zawsze powinno być.
Tak, potwierdzam, rzeczywiście to były przepiękne chwile, kiedy oświadczałam mojemu mężowi, iż pojawi się kolejne dziecko, a on płakał z radości i bardzo się cieszył. Jest to niesamowite przeżycie i takie ciepło i niesamowita radość, która do dzisiaj trwa.
Tak jest. To jest Boże błogosławieństwo, przyjęcie tego błogosławieństwa w dzieciach.
I tu właśnie jest ten trzeci etap, nie? Bo mogę już błogosławić dziecko jeszcze nie będąc, prawda? Przecież o czym mówiłem przed chwilą, a teraz jest ten moment taki kluczowy, kiedy małżonkowie dowiadują się, że jesteśmy w ciąży, prawda? Że jesteśmy w stanie błogosławionym, prawda? Że dowiadują się, że Bóg dał nam dziecko, że jest ta radość, nie? I to jest ten moment właśnie też, kolejny moment na to, by to błogosławieństwo przekazać. Kiedy to odwieczne błogosławieństwo, które nosiłem w sercu, powiedzmy, całe życie, wreszcie może się skonkretyzować, że to jest to dziecko, które się poczęło, ja je błogosławię, przyjmuję ten fakt, że ono jest już z nami. I to jest bardzo ważny moment. Dziecko, które w tym momencie już dostaje to ciepło akceptacji, błogosławieństwa, że chcemy ciebie, drogi synku, czy droga córko, prawda, chcemy już, prawda, kupujemy łóżeczko tutaj dla ciebie, już patrzymy, prawda, czy jakieś tam zabawki nie kupić, prawda, już czekamy na ciebie i ten adwent taki macierzyński, te 9 miesięcy, w których się przygotowują tej radości, to jest właśnie każdy dzień tej tęsknoty. Ja myślę, że to dziecko już doświadcza i tego też doświadczamy jako duszpasterze, że dzieci, które miały tutaj jakieś zaburzenia, właśnie nie do końca były chciane, czy nie do końca właśnie z radością przyjęta wiadomość i tak dalej, to się jakoś tam potem może też na życiu tego dziecka odbić, więc warto w tym momencie na pewno z takim błogosławieństwem wejść. I idąc dalej, dowiadujemy się, jaka jest płeć dziecka. No, kiedyś to był moment narodzenia. Dzisiaj to jest moment zobaczenia na USG, prawda? Jaka jest płeć dziecka? I myślę, że to jest kolejny moment na pobłogosławienie. Nie? Pobłogosławienie płci tego dziecka, czyli już błogosławię nie tylko dziecko, ale błogosławię dziewczynkę albo chłopca, prawda? Że cieszę się i błogosławię twoją płeć. Cieszę się, że jesteś dziewczynką. Cieszę się, że jesteś chłopcem. To jest taki też moment bardzo ważny, bo to pozwoli później to błogosławieństwo, o którym mówiłem, właśnie błogosławieństwo ojców umacnia domy dzieci, czyli błogosławieństwo umacnia, to błogosławieństwo będzie się przejawiało w tym, że rodzice, którzy akceptują płeć, będą pomagali dziewczynce zobaczyć siebie jako piękną kobietę, zobaczyć siebie jako zdolną do miłości, czy też mężczyznę, zobaczyć siebie jako wartościowego mężczyznę. To błogosławieństwo, ta akceptacja płci jest bardzo ważnym elementem błogosławieństwa rodzicielskiego. I to właśnie chyba jest ten moment, kiedy dowiadujemy się, jest chłopiec. Nie? I wtedy ta radość. No, to już wiem, że błogosławię chłopcu. No, do tej pory wiedziałem, że błogosławię dziecko. Teraz mogę to błogosławieństwo dalej skonkretyzować. I że jest to błogosławieństwo tego syna, czy tej córki właśnie.
Może podzielimy też się takim doświadczeniem. Otóż po poronieniu pierwszego dziecka, no taki trudny był okres, ponieważ lekarze bardzo wyraźnie zastrzegli sobie, zadali nam jako przestrzeganie taką zasadę, że kobieta po poronieniu nie powinna zajść w ciążę przez najbliższy rok. No i to był jedyny okres w życiu, kiedyśmy się zdecydowali na stosowanie środków antykoncepcyjnych. No i jakaś taka, nie wiem, dowcip Pana Boga, ale w trzecim miesiącu od poronienia okazało się, że żona jest w stanie błogosławionym. Ale nie było nam do śmiechu, ponieważ to była ciąża tak zwana zagrożona i no tu właśnie ksiądz pięknie mówi o tym oczekiwaniu płci. No to był rok 86, więc USG wtedy jeszcze nie było znane, przynajmniej w Polsce, w związku z tym, a poza tym my po tym pierwszym poronieniu w ogóle żeśmy się nie zastanawiali nad płcią, po prostu byliśmy szczęśliwi, że dziecko się pojawiło, że oczekiwania na dziecko jest już. I sytuacja była o tyle trudna, że oprócz tego właśnie, że ciąża była zagrożona, to lekarze naciskali, że absolutnie należy to dziecko usunąć, ponieważ urodzi się bez rączek i bez nóżek. No proszę sobie wyobrazić, co może czuć młody mężczyzna, dwudziestokilkuletni, młoda kobieta, dwudziestokilkuletnia, bo takiej zapowiedzi było to przeżycie bolesne, trudne, niesamowite wyzwanie, a my mieliśmy w sercu to przekonanie, że my jako ludzie nie mamy prawa podnieść ręki na to, co jest Boże. Byliśmy głęboko przekonani, że każde życie, nawet to życie, które właśnie było zagrożone, że ono jest też od Pana Boga i że po prostu nikt nam takiego prawa nie dał, żeby na nie podnieść rękę. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że żeśmy wiedzieli, że to dziecko się urodzi zdrowe, dlatego się przyjęli. Ja tylko myśmy po prostu nie wiedzieli, no nic tam nie było wiadomo. No, lekarze mówili właśnie, że to będzie dziecko kalekie. My tylko żeśmy zaufali Panu Bogu, że Panie Boże, wszystko, co nam dajesz, na pewno dasz nam również siłę, żeby to, co nam dasz, żeby je to wziąć na nasze barki. I z takim głębokim zaufaniem, z taką głęboką wiarą wspierałem moją żonę i mówiłem, no nie, na pewno nie możemy tego dziecka usunąć, tylko musimy je przyjąć i czekamy na nie z ufnością. To, co daje Bóg, jest zawsze dobre.
Miałam bardzo duże wsparcie od mojego męża, ponieważ w takich ciężkich dniach nosił mnie na rękach do toalety. Były dni, kiedy musiałam leżeć, ale zawsze podtrzymywał mnie też na duchu. I kiedy miałam takie chwile załamania, że ale jak to będzie, my sobie chyba nie damy rady, że będzie za ciężko, on tak zawsze z taką pogodą ducha mówił, jesteśmy młodzi, damy radę. A po drugie, nie martw się teraz, jak się urodzi, to będziemy się wtedy martwić. Na razie odpoczywaj.
To było takie przedłużenie trochę tego, co mój dziadek świętej pamięci Stefan powtarzał, zawsze mówił do żony, matka nie narzekaj, da Bóg dzień, da Bóg rozwiązanie. No i to właśnie było takie oczekiwanie. Bogu niech będą dzięki, rodziła się wspaniała, piękna córka.
Jakże to ważne, że nie tylko płeć błogosławimy, ale i stan zdrowia. Że błogosławi dziecko w tym stanie zdrowia, w jakim zostało ono dane przez Pana Boga. I to jest też wielkie szczęście, jeśli dziecko nie jest przyjęte warunkowo. Czyli pod warunkiem, że jesteś niebieskookim blondynem, prawda? To będziesz moim dzieckiem, a jeśli nie, to uważaj, bo twoje życie jest niechciane, prawda? To jest właśnie ten aspekt bardzo trudny też, kiedy błogosławieństwo jest czymś związane, ograniczone. Właśnie, Pan Bóg uczy nas takiej hojności w tym błogosławieństwie. Błogosławię dziecko w jego płci takiej, jaką Bóg dał, błogosławię w jego stanie zdrowia w takim, jaki Bóg dał. To bardzo uwalnia serce matki i ojca do przyjmowania dzieci, do cieszenia się, do radowania się, do zobaczenia właśnie w tym dziecku wielkiego znaku błogosławieństwa. Myślę, że następnym takim ważnym momentem, kiedy to błogosławieństwo ojca może umocnić dziecko i błogosławieństwo matki oczywiście też, to jest dla mnie to samo, prawda, jakby chociaż oczywiście każdy osobiście błogosławi i dziecko potrzebuje i matki błogosławieństwa i ojca. To jest ten moment, kiedy przynosimy dziecko do Chrztu Świętego, kiedy prezentujemy dziecko w wspólnocie, naszej rodzinie, naszym krewnym, naszej parafii i przede wszystkim prosimy, by właśnie Bóg przyjął to dziecko do społeczności Kościoła. I jest to moment taki dość kluczowy, jeśli chodzi o przyszłość dziecka, nie tylko dlatego, że otwierają mu się drzwi do tajemnicy miłości Boga w Trójcy Jedynego, ale też dlatego, że w tym momencie można podjąć ważną decyzję. Jeżeli na przykład nie ucieszyłem się z tego faktu, że jestem ojcem, albo na przykład nie ucieszyłem się z tego faktu, że urodziła się na przykład dziewczynka czy chłopiec, prawda, bo chciałem inaczej, to w tym momencie, kiedy stoję w bramach świątyni, wychodzi do mnie kapłan, pyta, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka, odpowiadamy, prawda, że to tam jest, prawda, Stefan czy Franciszek, o co prosicie Kościół Boży dla dzieci, o chrzest. I potem ten dialog kończy się tym, że kapłan błogosławi to dziecko i po nim rodzice i chrzestni. To jest taki moment, kiedy ojciec może się pochylić nad tym dzieckiem i powiedzieć tak, chcę, abyś był szczęśliwy, przyjmuję cię jako dar Boży i błogosławię ci na to, abyś właśnie znalazł Boga w swoim życiu, abyś znalazł szczęście w swoim życiu.
To jest element liturgii chrzcielnej. Także to jest jak najbardziej takie liturgiczne błogosławieństwo.
Tak, liturgiczne.
Nie tylko kapłana, ale również rodzica, i ojca, tak, i matki, matki i chrzestnej.
I chrzestnej. I to jest właśnie taki moment kluczowy, w którym można odmienić swoje serce. Dlaczego? Bo jeżeli ja nie pobłogosławię swojego dziecka, to będę miał przeklęte dziecko. No a wiadomo, jak się rozwija przeklęte dziecko, czyli dziecko, które się czuje niechciane, nieakceptowane, nieprzyjęte, nieprzywitane, nikt się nie ucieszył jego pojawieniem, no to będę miał takie dziecko. To będę miał właśnie taki problem z tym moim nieprzebaczeniem, nieprzyjęciem i to wszystko do mnie wróci. Jako lawina może nawet kiedyś w przyszłości, bo wiem, jak to się pomnaża wtedy. Więc to jest też moment, kiedy ja mogę podjąć ten dar mądrości w Duchu Świętym, ten dar mądrości i powiedzieć, jesteś darem. Ja może nie rozumiem tego daru, ale przyjmuję cię jako dar i ci błogosławię. I ten moment błogosławieństwa na liturgii chrzcielnej może naprawdę odmienić losy rodziny. Nie tylko tego dziecka, całej rodziny. Może uczynić serce ojca sercem szczęśliwym i na nowo zwrócić serce ojca do syna, czy do córki. Na nowo. Może to jest taki piękny moment. I oczywiście rodzinie też przedstawiamy. To jest też kolejny moment, kiedy pokazuję całej rodzinie. To jest dziecko, z którego jestem dumny, prawda? To jest dziecko, z którego się cieszę i wycieszcie się ze mną, prawda? To też przypomina Ewangelię, prawda? Jak tą owieczkę odnalezioną się przyprowadza i w takiej wielkiej radości do stada i ta radość jest wszystkich, czy jak kobieta, która drachmę szuka, znajdzie drachmę, zaprasza przyjaciółkę, przyjaciółki, aby się cieszyć, mówi, cieszcie się ze mną. I to jest ten moment właśnie, zapraszamy całą rodzinę do tego, aby pobłogosławiła to dziecko, czyli ponieważ ja go błogosławię, go akceptuję, chcę jego życia, cieszę się, że jest, wy też się cieszcie razem ze mną. To jest taki to chrzcinę, prawda? Też taki ważny moment z punktu widzenia właśnie błogosławieństwa całej rodziny. Idąc dalej w tych etapach życia, no, widzimy już dziecko żyjące, które rozwija się, które wciąż potrzebuje błogosławieństwa, nie tylko przy przyjmowaniu pierwszej komunii świętej, kiedy znowu Kościół prosi rodziców, by błogosławili swoje dziecko, ale codziennie już wtedy, codziennie mogę mówić do dziecka, że cię kocham, że cieszę się, że jesteś, że martwię się twoimi problemami, cieszę się twoimi radościami. To już potem błogosławieństwo już towarzyszy potem codziennie w życiu dziecka i umacnia dzieci do tego przekonania, że moje życie jest wartościowe, że moje życie ma sens.
Czyli tutaj ksiądz mówi o takich zwykłych słowach, ale słowach akceptacji, słowach radości, słowach, które dodają dziecku otuchy, jak to mówimy, wiatru w żagle, ale również może być ten gest uczynienia krzyża, czy krzyżyka na czole, czy wieczorem, jak się mówi dziecku dobranoc, czy jak ono wychodzi do szkoły, na jakieś zajęcia, prawda? Czy jakieś doświadczenie państwo mają z tym związane?
Ja dopiero niedawno zaczęłam stosować taką piękną metodę takiego szczęśliwego poranka. Niestety nie wiedziałam, nie umiałam budzić starszych dzieci. Zastosowałam to dopiero jak trójka dzieci została w domu. I kiedy jest ten moment pobudki porannej, kiedy trzeba zbudzić dzieci, podchodzę do łóżka, głaszczę po policzku, całuję w czółko i mówię, że jest piękny dzień. Niestety nie wiedziałam tego wcześniej, także te poranki bywały różne, czasami głośne, czasami burzliwe. Dopiero tak z wiekiem, z doświadczeniem człowiek dochodzi do pięknych takich rozwiązań, gdzie ten dzień może uczynić pięknym od samego poranka.
To jak pani mówi?
Pogłaskać po policzku, pocałować w czółko i powiedzieć, że jest piękny dzień.
Intuicyjnie. Tata?
Ja mogę też dodać, że to faktycznie jest taka długa droga. Te wszystkie nasze zdarzenia, o których mówiłem wcześniej, wiemy dzisiaj, że to było błogosławieństwo, że my mieliśmy w sercu wszystkie najlepsze możliwe uczucia i myśli na temat tych dzieci, których najpierwśmy oczekiwali, które właśnie przed poczęciem, potem po poczęciu, potem jak już się narodziły. Natomiast wraz z wzrastaniem wierzy, żeśmy dostrzegali wiele innych ważnych momentów, które jak dzisiaj na to patrzymy, właśnie były błogosławieństwem, a dopiero od kilku lat to słowo błogosławieństwo się na naszych ustach pojawiło, bo też żeśmy jakby doświadczyli, że największym błogosławieństwem jest w ogóle sam fakt otrzymania dziecka. To jest po prostu niesamowity dar Boży, który jest nam po prostu dany. I tak tutaj fajnie ksiądz zaznaczył, że to błogosławieństwo, które jakby najbardziej tak obrazowo można pokazać w formie tego krzyżyka na czole. My też oczywiście staramy się co wieczór po modlitwie wieczornej dać dzieciom ten znak krzyża. Czasami jest tak, jest bardzo późno, że ja już pójdę spać po dzieciach, wtedy idąc jeszcze po schodach, czasami w nocy robię ten znak krzyża jakby przez ścianę, żeby te moje najlepsze życzenia, najlepsze myśli o dzieciach się skupiły w tym momencie, żebym ja im właśnie błogosławił. Ale jest cała seria, cały wachlarz możliwości i to myślę, że najlepiej to właśnie kobiety wyczuwanie są w tym po prostu wspaniałe, są genialne, takiego po prostu ciepłego, serdecznego podejścia do dziecka. No przecież ile razy mamy takie sytuacje? Wraca dziecko zdołowane ze szkoły, przygotowało się do klasówki, a klasówka nie poszła. No można, mamy wybór, możemy rzeczywiście to dziecko zbesztać i będzie to pamiętało do 80 roku życia albo później, a możemy po prostu powiedzieć, ale słuchaj, kochanie, przecież jesteś moim kochanym dzieckiem. To było, zdarzyło się to dzisiaj, przygotujesz się i za następnym razem będzie dobrze. Taka jedna prosta rzecz. Jestem bardzo wdzięczny panu Pulikowskiemu. Kiedyś byłem na jego pięknej konferencji właśnie o relacjach rodziców do dzieci i on powiedział taką rzecz, która mi zapadła do dzisiaj, pamiętam jak dzisiaj to powiedział, jeżeli już nie macie całkowicie czasu, jesteście przedsiębiorcami, którzy rocznie przejeżdżają 70 tysięcy kilometrów i wpadacie do domu na dosłowne 3 sekundy, to przez te 3 sekundy spójrzcie dziecku prosto w oczy. Prosto w oczy, tak żeby źrenica widziała źrenicę i powiedzcie dziecku, kocham cię. I mówił właśnie, on to zaświadczył też, że to jest taki ładunek niesamowity, że to dziecko to naładuje na następny tydzień. Ja się przyznam szczerze, że musiałem się tego uczyć kilka lat, bo jak facet ma powiedzieć do, nie wiem, 16-letniego syna, kocham cię. Dla faceta to jest trudne, prawda? Ale przez wiele lat się uczyłem i nie mówię, że robię to codziennie, że robię to raz w tygodniu, ale wyszło mi parę razy w życiu takie po prostu serdeczne przytulenie syna, no bo córkę to oczywiście bez problemu, 100 razy dziennie, tak? Od rana do wieczora przytulam, całuję, moja kochana, moja piękna, moja wspaniała. No ale z chłopakiem trudniej. Ale najciekawsze w tym jest to, że tak się czasami zastanawiam, czy tego bardziej potrzebuję ja, czy tego bardziej potrzebuje mój syn? Bo to jest tak wspaniała relacja z pięknym, młodym, silnym synem, krew z mojej krwi, kość z mojej kości. Patrz na jak wzrasta, jak się robi mocne, jak się robi silne, jak się robi szybkie, jak się robi mądry, coraz wspanialszym mężczyzną. I ta relacja jest po prostu wspaniała. I to błogosławieństwo możemy dawać w tak wspaniałych, różnych formach. Tylko, nie wiem, no, nasz intelekt jest tutaj granicą. Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem, może jeszcze Iwona by powiedziała, jak żeśmy przeszli do, w ramach naszego wzrastania wierzy, żeśmy doszli do różańca rodziców i tak żeśmy się zastanawiali.
Za dzieci, tak?
Tak, za dzieci. Też od wielu lat żeśmy to podjęli i kiedy podjęliśmy na samym początku ten różaniec, dosłownie zaraz potem mieliśmy takie zdarzenie, może no tutaj Iwonka prosi mnie, żebym kontynuował. Otóż nasz najstarszy syn, pobiegł wtedy gdzieś spóźniony do miasta i przechodził przez takie bardzo trudne przejście dla pieszych i potem nam to relacjonował bardzo dokładnie, że kiedy zrobiło się dla niego zielone światło, to wbiegł nagle na ulicę za tirem, dużym samochodem, który akurat zdążył stanąć. No i jak to czasami niestety bywa, jakiś zagapiony kierowca przejechał mu przed nosem na tak zwanym głębokim pomarańczowym, tak, czyli na czerwonym świetle. I nasz syn nam powiedział, że stało się coś, co on ocenia jako po prostu cud, ponieważ nagle zaczął się przesuwać w drugim kierunku, niż by na to wszystko wskazywało. Biegł w konkretnym kierunku, cały jego impet szedł w kierunku przejścia przez to, przejście dla pieszych, a jakaś siła go po prostu cofnęła i on dosłownie parę centymetrów przed nosem przeleciało mu lusterko tego samochodu. I nie łączylibyśmy tych faktów, ale myśmy dosłownie kilka dni wcześniej podjęli wspólnie z moją żoną modlitwę. Chyba nie ma nic piękniejszego jak po prostu właśnie modlitwa rodziców za własne dzieci. I ta modlitwa u nas trwa bez przerwy od wielu, wielu lat. Jesteśmy im bardzo wierni i jest to też piękne bogactwo naszego Kościoła.
www.różaniecrodziców.pl.
Dokładnie tak, polecamy. Tam już jest 16 tysięcy róż i to, proszę się nie dziwić, z całego świata, we wszystkich językach świata.
Ksiądz.
I teraz jest ten moment właśnie, kiedy dzieci są dorosłe i przychodzą prosić o błogosławieństwo. Czasem nie przychodzą prosić o błogosławieństwo, a my widzimy, że one się usamodzielniają i teraz byłby dobry moment, żeby im pobłogosławić na usamodzielnienie się. Na przekazanie tej wiadomości, że widzę w tobie dorosłego mężczyznę, wartościowego, błogosławię ci na wszystkie decyzje życiowe, jakie podejmiesz. Jestem pewny, że jako mądry człowiek będziesz dobrze wybierał i ci błogosławię. Teraz twoje życie jest w twoich rękach. Prawda? Jest taki moment ważny, kiedy rodzic już informuje swoje dziecko właśnie poprzez fakt błogosławieństwa, że to jest już czas twojego życia. Moje oddziaływanie wychowawcze się kończy, widzę w tobie dorosłego człowieka samodzielnego. Najczęściej jest to właśnie wtedy, kiedy przychodzą, prawda, narzeczeni prosić o błogosławieństwo rodziców i rodzice błogosławią swoje dzieci na odejście. To też ważny moment, do niego się też trzeba przygotować, bo czasem jest tak, że rodzice podświadomie utrudniają dziecku odejście z domu, bo się boją, co teraz będzie, kiedy dziecko odejdzie z domu, my zostaniemy sami. I co dalej, prawda? Relacja małżeńska może jakoś ostygła, prawda? I pojawia się jakiś lęk. I tutaj jest taki moment ważny, żeby właśnie nie zamknąć się w tym egoizmie, czy w tym lęku, ale właśnie z serca, z tej miłości, z którą się to dziecko przyjęło, wychowało, z tą samą miłością to dziecko trzeba wypuścić z gniazda i powiedzieć, żyj swoim życiem w radości, bądź szczęśliwym człowiekiem, błogosławię ci, wybrałaś tego człowieka, ja mu błogosławię. Chociaż wiem, jak to bywa, że najczęściej mi nie podoba się, ja tak rozmawiam z małżonkami, to najczęściej słyszę, jakiego ona chłopa wybrała, w ogóle mi nie pasuje. Ale to jest ten moment, kiedy właśnie trzeba to swoje zdanie już wtedy schować i powiedzieć, błogosławić. Widzę, że to będzie trudna miłość, ale ci błogosławię, prawda? Bo to jest twój wybór, a wierzę, że jesteś mądrą dziewczyną czy mądrym chłopakiem, prawda? To jest taki moment też, no.
Wydaliśmy już dwie córki za mąż i do takiego błogosławieństwa bardzo mocno się przygotowywaliśmy. I to jest takie 5 minut dla rodziców, ale w naszych rodzinach zostało to zamienione na godzinę. Ponieważ takie błogosławieństwo wyjścia naszego dziecka z domu jest bardzo uroczyste. Zbieramy się w domu całą rodzinę. Każdy może przyjść, kto chce z zaproszonych gości. Rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, mama chrzestna, rodzice chrzestni i znajomi. Dysponujemy dosyć takim dużym pomieszczeniem, salonem. I to błogosławieństwo przygotowujemy też w dosyć długim okresie czasu, gdzie prosimy drugą stronę, aby napisała list do swojego dziecka. Taki list całego życia. Co mu chce życzyć na tą nową drogę życia. Prosimy to tak gdzieś tydzień przed weselem, żeby ta druga strona rodziców przespała się z tym tematem. Oczywiście są obawy, lęki, jak to zrobić, nieprzespane noce, poty na czole, ale wychodzi to dobrze.
To znaczy nie tylko ta druga strona, ale również państwo też.
Tak, oczywiście.
I oczywiście pokój, salon jest przygotowany, ukwiecony, przygotowany dywan, żeby młodzi mogli klęknąć. I w tym czasie też przygotowujemy tą modlitwę uroczystego błogosławieństwa według Księgi Arona. Później jest odczytanie tych listów, następnie pobłogosławienie, każdy z nas rodziców nakłada ręce na nowożeńców, na przyszłych małżonków, potem święcenie wodą i taki czas jeszcze na wspólne zdjęcie, na cieszenie się taką chwilą radości razem i wyjścia z domu. I uważam, z perspektywy czasu widzę, że jest to bardzo ważny moment dla rodziców. Odcięcia pępowiny, żeby mogli wypuścić tych młodych w świat. Jest to trudne, bolesne, ale ten etap trzeba przejść i musi on być dobrze zrobiony, żeby to odcięcie było całkowite.
Chciałem chciałem dopowiedzieć parę słów. Ja to tak bardziej podchodzę może prawniczo do tego, chociaż prawnikiem nie jestem, ale to jest coś takiego, że żyjemy z tymi dziećmi cały czas pod jednym dachem. Osiągają 18 rok życia, no formalnie niby stają się dorośli, wiadomo, że dalej są w tym domu i są od rodziców uzależnieni w większości sytuacji. No ale w końcu przychodzi ten dzień, kiedy w tym wypadku nasze córki musiały wyjść z domu, wychodziły za mąż i formalnie patrząc, no to właśnie jest ten ostatni moment, kiedy możemy coś im powiedzieć jako jeszcze ci rodzice, którzy mają nad nimi jakąś władzę, ale za chwilę, za te półtorej godziny, jak już w kościele powiedzą sobie sakramentalne tak, no to już skończy się ta nasza władza i powinniśmy to sobie dość mocno uświadomić. Następuje całkowita zmiana jakościowa. Do tego momentu tak, mamy jakiś wpływ, oczywiście no, skoro skończy 18 lat, to ten wpływ jest też ograniczony, ale jednak jest to nasze dziecko, które jeszcze nie wstąpiło w związek. Po wejściu w związek jest to odrębna rodzina, której możemy błogosławić, możemy wspierać, ale nie możemy się wtrącać. Ja chciałem tak podzielić się tym, że dla mnie to było niesamowicie mocne doświadczenie. Myśmy tego długo dojrzewali, myśmy wiele osób, wielu księży pytali, przygotowując się do tego zdarzenia i dlatego, tak jak właśnie Iwonka mówiła, to przygotowanie trwało wiele tygodni wcześniej. Potem rozmowa z rodzicami, w tym przypadku naszych zięciów, zresztą zawsze bardzo serdeczna, bardzo taka twórcza, radosna. I dla nas takim niesamowitym poruszeniem było to, że po takim fajnym przygotowaniu, takim daniu sobie czasu, broń Boże w pośpiechu, z dużym wyprzedzeniem, jeżeli ślub był na 12, na 14, to spotkajmy się w tym domu o 12. Nie spieszmy się. To jest piękna uroczystość. Przychodzimy o 12, mamy czas na to, aż panna młoda zbiegnie wreszcie z schodów, bo ostatnie kwiatki muszą być wplecione. Oczywiście panna młoda ma prawo w tym momencie się spóźnić, ale nie ma pośpiechu, może te 5 czy 10 minut się spóźnić. Pan młody wreszcie ją widzi na tych schodach, może ją na rękach nosić, cieszyć się. Potem spokojnie podchodzą do tego miejsca, w którym chcemy tę uroczystość przeprowadzić. My możemy wtedy, i tu znowuż ważny moment, tak mało w sumie jako rodzice wykorzystujemy tę możliwość, żeby tym dzieciom mówić, jak je kochamy. Jakim są dla nas niesamowitym skarbem. Marnujemy sporo lat. Ale to jest ten wspaniały dzień, kiedy możemy to chociaż w jakimś stopniu odrobić. Możemy im powiedzieć właśnie to, jak je kochamy. Jak bardzo cieszymy się nimi. Jak bardzo dziękujemy Bogu za ich życie. Za to, że byli właśnie z nami. I jeszcze jedno. I możemy zdradzić, w tym przypadku zięciowi, jak najlepiej do tej naszej kochanej córki podejść, żeby to małżeństwo było wspaniałe.
Co jeszcze trzeba powiedzieć, proszę księdza?
Ostatni, to taki najtrudniejszy, ale chyba już nie będziemy dzisiaj wchodzić w ten temat, ale też sygnalizuję, że jest błogosławieństwo rodziców dla dziecka, które odchodzi z tego świata. Odchodzi z tego świata i też potrzebuje być umocnione przez swoich rodziców. Rodzice, którzy żegnają swoje dziecko, to jest najbardziej dramatyczny moment, ale to dziecko też potrzebuje błogosławieństwa. Takiego właśnie posłania. Dziecko, oddajemy cię w najlepsze ręce, w ręce kochającego ojca i wiemy, że tam będziesz bezpieczny, wiemy, że tam będziesz z nim szczęśliwy i tam się odnajdziemy, prawda? Że to pobłogosławienie dziecku, które odchodzi z jakichś przyczyn właśnie, na których najczęściej nic nie możemy zrobić, prawda? Patrzymy na to bezsilnie, a jednak możemy pobłogosławić, umocnić to dziecko w jego ostatnich chwilach.
Mówiliśmy o błogosławieństwie rodziców i o mocy tego błogosławieństwa, ale o wszystkich takich momentach, że tak powiem, pozytywnych, wzrastanie i tak dalej, cały czas cieszymy się naszymi dziećmi. Dzieci robią się dorosłe, odchodzą z naszego domu, ale nie zawsze jesteśmy zadowoleni z postępowania naszych dzieci. Coraz częściej mamy w tej chwili do czynienia z tymi wolnymi związkami, gdzie młodzi mieszkają razem bez jakiegokolwiek ślubu czy nawet cywilnego związku, no bo teraz są takie czasy. I co teraz w tym momencie z błogosławieństwem? Można błogosławić? Trzeba, czy nie wolno?
Przed świętami Bożego Narodzenia myjemy szyby. To taki obraz. Nie, pewnie wielu z was, kochani, jak myje szyby, może spotkało coś takiego, że myje tą szybę, myje, nie daje się domyć ta szyba. I nagle się okazuje, że ona jest brudna z drugiej strony. Od wewnątrz, od mojej strony. Może być tak często, że kiedy ja... wydaje mi się, że ja błogosławię dziecko, tak naprawdę chcę je poprawiać. I poprawić, bo nie pasuje do mojego wzoru i czyszczę i tą szybę szoruję, to dziecko szoruje i szoruje i szoruje, a tu nic. A może się okazać, że błąd jest po mojej stronie. Że to ja nie umiem kochać. Że to ja nie umiem przebaczyć. Że to ja potrzebuję nawrócenia. Ja potrzebuję, żeby Bóg mi pobłogosławił, żebym umiał kochać takie dzieci, które nie idą w tym kierunku, w którym ja bym chciał, żeby poszły. Nie? Jest to bardzo trudny moment, bo przecież my wiemy, Bóg jest źródłem szczęścia. Ale jak tutaj się zgodzić na to, że dziecko idzie w inną stronę? Myślę, że Ewangelia pokazuje taki przykład w ojcu, który ma dwóch synów, tego marnotrawnego i tego dobrego, kiedy ten marnotrawny prosi o majątek. On jednak w całej swojej mądrości, w całej swojej miłości daje i pozwala odejść. Nie? I chociaż wie, że ten majątek będzie roztrwoniony, nie? To jest, dlaczego? Bo dopiero wtedy, ten syn, kiedy doświadczył głodu, kiedy doświadczył, że naprawdę ojciec miał rację, on wtedy wraca do domu już zupełnie inny, już wraca jako syn. I myślę, że w tym jest jakaś mądrość, nie? Że moje dziecko odeszło od Pana Boga, poszło w jakąś swoją drogę, ale moja miłość będzie mu towarzyszyła. Nie zgoda na grzech, tylko moja miłość będzie mu towarzyszyła. Moja miłość będzie go ścigała tam na tym wygnaniu, na tym głodzie duchowym. Będzie go ścigała. Ja będę prosić Boga codziennie za to moje dziecko, błogosławić mu, Panie, daj mu poznać siebie, aby on wrócił na łono, na Twoje łono, na łono, które zrodziło mnie do życia. Łono miłości, łono Boga, nie? Żeby on mógł doświadczyć tego na nowo, że Ty jesteś, Boże, jego szczęściem, jego mocą, jego życiem. Więc ja myślę, że tu błogosławić trzeba, ale żeby pobłogosławić dzieciom w takiej sytuacji, to czasem trzeba zobaczyć, że plama jest po drugiej stronie, że plama jest po mojej stronie. Ja myję szybę na zewnątrz, okazuje się, że brudna jest od środka.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Zbigniew Wądrzyk oraz państwo Iwona Igior Gielniakowie są naszymi gośćmi, a ja państwa, drodzy radiosłuchacze, zapraszam do udziału w naszej audycji, telefonicznego udziału. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Pospiesz nam, Boże, z pomocą, wyzwól nas spęd grzechów naszych. Pospiesz, a dłużej nie zwlekaj, wzbudź w nas potęgę swą na nowo.
Oto Pan przy...
O Boże, tchnij nowe życie i okaż swe miłosierdzie. Ciebie czekamy z tęsknotą, obiecanego Zbawiciela.
Oto Pan przybywa.
Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami mocą swej wielkiej ofiary. On zgładzi grzechy całej ziemi.
Oto Pan.
Okaż nam blask Twojej drogi, którą do Ciebie idziemy. Prawdy światłością nas oświeć, byśmy zdążali do Królestwa.
Oto Pan przybywa.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:21 minęła. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat moc rodzicielskiego błogosławieństwa. Ksiądz Zbigniew Wądrzyk i państwo Iwona i Igor Gielniakowie są naszymi gośćmi. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa się kłania. Chciałam takie świadectwo powiedzieć. W moim domu jest tak, że kiedy dzieci wychodzą z domu, na schodach żegnam się i syna, którego przeprowadzam przez ulicę, błogosławię Krzyżem Świętym, jak on przez te pasy przechodzi. Jeżeli na przykład widzę pierwszy raz dziecko w wózeczku sąsiadki, czy jak takiego noworodka, nigdy nie podchodzę, żeby nie powiedzieć: Panie Boże, przeżegnaj. Dla mnie to jest chyba wszystkie matki młode, czy jakieś, powinny wiedzieć, że podchodząc pierwszy raz do maleństwa, trzeba powiedzieć: Panie Boże, przeżegnaj, to już Pan Jezus, wtedy Pan już, Pan Jezus tak błogosławi, jak najlepszych, jak najlepszy ojciec. I mam na przykład takie jeszcze jedno zdarzenie. Miałam brata, który tak niezbyt był, tacie trochę dokuczał, no i ten ojciec zawsze kiedyś mu powiedział: żebyś ty miał takiego syna, jak sam jesteś. Nie wiem, to błogosławieństwo się spełniło. Ma dwóch, ale może nawet jeszcze gorszy. I wiem, że on wie, że ojciec mu takie błogosławieństwo kiedyś powiedział, jak dokucza ojcu. Nie wolno rzucać słów, tak? O, pewnie nie chciałbym mówić mój tata, żeby ci wnuczkowie byli niezbyt dobrzy. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję, pani Tereso.
No właśnie, to jest piękna praktyka oczywiście, bo wiemy, jak teraz nasze dzieci, które dorastają, chcemy zapisać do najlepszego nauczyciela, od muzyki do najlepszego, do najlepszej szkoły, wybieramy wszystko, co najlepsze, no ale właśnie najlepszy jest nasz Pan i nauczyciel Jezus Chrystus, nie? Jeżeli mogę to dziecko pobłogosławić, czyli powierzyć Jezusowi, no to nic lepszego już nie mogę zrobić. To jest rzeczywiście jedno z najlepszych, najwspanialszych darów dać dziecku, to dar właśnie takiego błogosławieństwa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Przemysław Prowadzel Kopuckiego.
Szczęść Boże, witamy Pana.
Ja chciałem się podzielić swoim doświadczeniem błogosławieństwa. Mam trójkę dzieci i jakby błogosławieństwo jest obecne od samego początku, w sumie jak się poczęły. Zazwyczaj to było błogosławieństwo gdzieś tam wieczorem, z prośbą również do dzieci o to, żeby też mnie czy żonę pobłogosławiły, także żebyśmy tym błogosławieństwem się obdarzyli nawzajem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy mieć jakieś trudności z jedną córką, to ja dołożyłem jeszcze takie błogosławieństwo w trakcie Eucharystii, poprzez nałożenie rąk w trakcie Eucharystii, czy przy przekazaniu znaku pokoju, a też jakby w trakcie, w momencie, kiedy zaczynała być hałaśliwa, czy zaczynała coś przeszkadzać, kładłem rękę na jej głowie i ją błogosławiłem, modląc się w trakcie. I powiem szczerze, że po jakimś czasie zupełnie jakby no, wszelkie jakieś takie trudności gdzieś ustąpiły. Także podejrzewam i wierzę w to, że faktycznie to błogosławieństwo gdzieś tam i jeszcze wzmożona w tym momencie modlitwa za to dziecko gdzieś tam bardzo mocno wywarła wpływ na to. I jeszcze jedną może rzecz, jakby od takiej mocy błogosławieństwa, można powiedzieć, że gdzieś jakby miało wpływ doświadczenie tego błogosławieństwa, jakie ja otrzymałem w dzieciństwie i w jaki sposób sam próbowałem się dopominać o to błogosławieństwo. Także to było coś takiego, na co czekałem, o co się dopominałem i faktycznie wyobrażam sobie, jak moim dzieciom, chociaż one się gdzieś tam, no chcą, żeby do nich przyjść wieczorem, to wiem, jakie to będzie miało dla nich znaczenie, jak nie teraz, no to w późniejszym życiu. Także to chyba tyle.
Dziękujemy, panie Przemysławie.
Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy jako kleryk pierwszego roku seminarium pojechałem w czasie wakacji jako opiekun. Myślałem, że jadę jako opiekun. Okazało się, że ja jadę jako szef takiej grupy obozu wędrownego zorganizowanego przez charytatywne stowarzyszenie dla dzieci z bardzo trudnych, dysfunkcyjnych rodzin. Więc dostałem czternastkę przepięknych. Dzisiaj wspominam to przecudownie ten czas, ale wtedy się przestraszyłem, że bardzo trudnych dzieci i rzeczywiście jak poznałem historię domów, z których pochodzą te dzieci, to łza się sama cisnęła do oka. Ale co było pięknego? Co było pięknego? Kiedy wprowadziliśmy taką praktykę, miałem jeszcze dwie takie fajne opiekunki też, że wieczorem każdy z nas szedł po kolei do każdego dziecka, utulaliśmy to dziecko, czyli tak kilka takich ruchów ręką, prawda, że niby tam coś poprawiam, kołderkę, że już jestem blisko i krzyżyk na czoło. I co się okazuje, te dzieci po raz pierwszy w życiu doświadczyły czegoś takiego. Ja nie wiedziałem, że to może być aż tak ważne wtedy. I coś okazało, kiedy trzeciego dnia przedłużyło nam się spotkanie i postanowiliśmy już tego nie robić, że dzieci idą spać. Mowy nie było. Mówią, a błogosławieństwo, a krzyżyk, a krzyżyk. I to coś niesamowitego, jakie więzi się stworzyły właśnie wieczorem, kiedy szliśmy osobiście do każdego dziecka, nie? Że nie jest już teraz grupa, ale jesteś ty, ja do ciebie przychodzę, ja tobie ten krzyżyk na czele stawię, ty jesteś ważny. To ja dzisiaj mogę tak powiedzieć, że rozumiem to przesłanie, wtedy tylko byłem zachwycony. Jakie więzi się stworzyły, naprawdę grupka tak się zżyła po kilkunastu dniach takiego wędrowania, bo to był obóz wędrowny, że do dzisiaj ciepło wspominam tamte chwile.
Ksiądz nie jest przecież rodzicem, a takie doświadczenie ma. Pytanie, czy rodzice, którzy nas słuchają, próbowali już właśnie w ten sposób indywidualnie do każdego dziecka na wieczór przyjść, utulić, dwa słówka powiedzieć, wysłuchać jeszcze. To jest coś wspaniale krzyżyk. Wiążącego. Krzyżyk. I krzyżyk, zawsze krzyżyk. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Słuchamy.
Tak, Władysław z Poznania.
Witamy pana.
Cześć Boże.
Pozdrawiam Igora i Iwonkę.
A, cześć Władziu. Cześć Boże.
Cześć Boże. Ja chciałem się podzielić takim swoim doświadczeniem. Jako w domu nie przypominam sobie błogosławieństwa rodziców, ale byliśmy 8 lat temu na takiej wspólnej wigilii i spędzaliśmy razem święta u mojego brata księdza, razem z rodzinami, moimi dwoma siostrami. I ja byłem wtedy po rekolekcjach o błogosławieństwie. I wtedy to było takie niesamowite, że mogłem się podzielić tym, co ojciec rekolekcjonista mówił, że błogosławieństwo jest właściwie takim przedłużeniem mocy Boga w ogóle przez nas. I właściwie nasze ręce to jest coś, mogą być użyte do najpiękniejszych rzeczy właśnie, kiedy błogosławimy innych. I one są takim, można, przedłużeniem mocy Boga. I my wcale nie musimy nic robić, tylko być po prostu przepuszczalni dla mocy Bożej. I wtedy poprosiliśmy mojego tatę, który miał już wtedy 78 lat i mama już nie żyła od 8 lat, żeby pobłogosławił nas wszystkich. A były pewne napięcia w rodzinie. I na pewno nie byłoby to możliwe, gdyby to tak... Gdyby tylko trzeba było się w jakiś sposób pojednać. I to błogosławieństwo spowodowało to, że pewne mury zaczęły się kruszyć i do tego pojednania doszło. Ja też chciałem powiedzieć teraz o naszym doświadczeniu, kiedy urodziły się nam dzieci, to chrzest trwał u nas cały ta właśnie liturgia, chrzest przez od piątku do niedzieli. I kiedy mieszkaliśmy jeszcze na północy, to chrzest naszego syna zorganizowaliśmy w rowach od piątku do właściwie do soboty, do późna. Było takie objaśnianie może symboliki chrztu i wszelkich symboli chrzcielnych, a sama liturgia chrztu trwała ponad 2 godziny i to był też taki moment, że nie tylko rodzice i chrzestni błogosławili dziecko, ale też wszyscy goście podchodzili i błogosławili dziecko. I ta praktyka też trwa w naszej rodzinie i w tej chwili dzieci już są duże, dorosłe, bo od 17 do 24 lat, ale zawsze jak są w domu, to zawsze podchodzę i po prostu i błogosławię, robiąc krzyżyk na czole. Dziękuję.
Dziękujemy panie Władysławie za przykład, w jaki sposób można to błogosławieństwo również w momentach uroczystych rozbudować, bo nikt nie broni. Wielka chwila, to nie tylko wesele może trwać 3 dni, ale jak słyszymy, uroczystość Chrztu Świętego też, bo to jest bardzo istotne. Włączamy nowego człowieka do grona chrześcijan, do grona Kościoła katolickiego, także to jest istotne. Proszę, ksiądz, chciał coś powiedzieć?
Ja się cieszę, że właśnie w naszych czasach na nowo odkrywamy moc takich prostych znaków. Taki dotyk, prawda, czy położenie ręki, czy właśnie coś, co rzeczywiście wydaje się takie zbyteczne, mało ważne, a jednak Jezus, kiedy czytamy w Ewangelii, kładł na dzieci ręce i błogosławił im. I ten znak jest ten znak bliskości, znak życzliwości, jest ważny.
Słuchamy Radio Maria.
Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Aleksandrowa Łódzkiego. Witam serdecznie.
Witamy również pana.
25 lat małżeństwa, trójka dzieci, 24 lata, syn 22 i córka 20. Skończone 2 zami w domu, najstarszy syn w Warszawie studiuje. I teraz odchodził też po błogosławie, mu błogosławie, często błogosławie. 20 lat w ruchu, światło życie byliśmy z żoną. Błogosławię też tak, właśnie robię takie przerwy, chwilę w ciągu dnia i Panie Boże, teraz mojej żonie pobłogosław, dzieciom pobłogosław, kolegom z pracy. Wymieniam osoby, czy po imieniu właśnie dzieci nasze, obojętnie co raz robią, drugie ich te połówki, każdy ma jakąś, gdzie chłopaki mają, jeden ma narzeczoną już i dla tego ślubu wyznaczono średni, natomiast najstarszy ma dziewczynę. Córka też ma chłopaka, 4 lata chodzi. Też nam nigdy nie pasowały, tak, można powiedzieć tak w cudzysłowie, że to nie ma pasować, tak, z żoną nie jedną noc przedyskutowali, rozmawiali, właśnie jakieś uprzedzenia były, ale żona mówi, po co uprzedzenia, a jak to będzie przyszła moja synowa, to po co by jakieś uprzedzenia i staramy się właśnie od dobra zaczynać i często właśnie błogosławimy, błogosławię również im, mimo tego, że jesteśmy w różańcach z dzieci, ta w tej róży też żywej, to modlę się też codziennie, staram się za właśnie za te osoby, z którymi teraz są obecnie, tak? Właśnie te i drugie. Ten szanujemy, zapraszamy właśnie i szukać dobra właśnie. Błogosławimy, tak, błogosławimy często. Dorosłe dzieciaki, no ale modlitwa, jeżeli jemy żoną, tak wczoraj wróciliśmy dosyć późnawo i córka już się kładła, ale mówi, że ja mówię, modliście się, tak, ona z bratem się modliła. No to pobłogosławię wam tylko właśnie, pobłogosławię krzyżyk synowi, temu średniemu właśnie, 22, no nie zawsze tak było idealnie, nie mam tak za dobrych, on tak troszkę taki zamknięty, ja znowu tak nie mam najlepszych z nim relacji, natomiast jak jesteśmy sami właśnie, bywa tak, że on tam do południa jest w domu, ja jestem przed pracą, robię kawę, czy no chodź na chwilę do kuchni, ten siada ze mną, rozmawiamy, pytam się, czy coś się martwić, tak chwilę się dzielę, coś tam swoją pracą. I właśnie spojrzę w oczy mu tak i powiem, że kocham cię, przytulę, daje się przytulić właśnie, czy nie robię tego często też, ale staram się właśnie tak błogosławić cię, właśnie spojrzeć, widzę, że nie wiem, komu to bardziej potrzebne właśnie, ale on nie broni się, też przytula, też mówi, tato, też cię kocham, czy tak dalej, ta córka na pewno łatwiej do chłopaków, no to pisze SMS-y właśnie, czy jakoś też nie narzucając się, ale wiedząc, że właśnie no, dzieci są tylko wypożyczone, ale i błogosławię właśnie też swoim właśnie innym osobom, też szwagrowi nawet, z którym jestem skłócony, proszę o dobre relacje, żeby się naprawiło, wierzę, że właśnie jak gdzieś jest jakaś rozmowa, to nie podżegam, tylko dobra staram się, tak? Z żoną właśnie, czy coś, to dobra, że wierzymy, że się spotkamy, że będzie czas, jeżeli taki będzie droga, ale błogosławię właśnie, błogosławię jego rodzinie, drugie dziecko podobno się narodziło 2 lata temu, już nie mamy kontaktu, nie wiem, ale błogosławię jego całej rodzinie, mówię panie, właśnie takie SMS-y wysyłam do Boga, wierzę, że to daje dużą moc i też odczuwam błogosławieństwo mojej żony właśnie, ja też jeżdżę na taksówce w nocy, różne sytuacje są i czuję tą siłę, czuję tą moc, że miałem tych klientów, że miałem trudnych różnych, ale nie jakoś nie zdenerwowałem się, nie nakręciłem się jakoś właśnie spokojnie i często też zasypiając nawet, już tak na koniec chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, że do żony mówię pobłogosławię, czy jak mam modlitwę małżeńską codzienną, ale później błogosławieństwo, to pobłogosławię, mówię na przykład dziękuję, przepraszam, że ona też mi mówi od pewnego czasu, tak, może nie codziennie, ale od czasu do czasu mówimy, dlatego że ja nie wiem, czy się obudzę rano, tak, i czy będę miał właśnie szansę przeprosić za coś, może czymś uraziłem, a ja tego nie widzę, mogę egoistycznie patrzeć, najczęściej patrzę egoistycznie właśnie to, co mi by się chciało, a to jest, no i to jest piękne, błogosławieństwo jest piękne, dziękuję za to podpowiedź też a propos tego, co mówiliście, tym przed ślubem, bo my stoimy tam, naszego syna będzie latem ślub tego średniego i właśnie też to błogosławieństwo, ten cały taki uroczystość piękną, też jakoś myślę, że jakiś przykład weźmiemy. Dziękuję.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Piotrze, słuchajcie ojcowie, coś wspaniałego. Natomiast jeśli chodzi o przykład błogosławieństwa i rytuał rodzinny, ksiądz biskup Józef Wysocki, taka książka. To rodzice powinni to mieć. Tam jest masę przykładów, scenariuszy, jak można różne uroczystości po Bożemu przeprowadzić w domu i jeżeli chodzi o cały rok liturgiczny i o różne wydarzenia takie, które mają miejsce w życiu każdego małżeństwa, każdej rodziny. Chciał coś powiedzieć.
Ja chciałem serdecznie panu Piotrowi podziękować za to piękne świadectwo. Z taką radością tutaj słuchałem. I chciałem też potwierdzić, że my podobnie z żoną podchodzimy. Jak pojawili się przyszli zięciowie, to nasza decyzja była krótka i jasna. To nie są nasi mężowie, to nie są nasze żony. To są mężowie naszych córek i my nie możemy jakiegoś tutaj interweniować. Nam wolno się tylko za nich modlić, ich błogosławić w duszy. I możemy z żoną zaświadczyć, że taki wzrost, jaki ci przedtem chłopcy, obecnie mężczyźni, sobą reprezentują, to po prostu dusza rośnie, serce się cieszy. To się stali tacy wspaniali mężczyźni, odpowiedzialni, mądrzy, roztropni, że mogę tego powiedzieć Bogu, niech będą dzięki.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie.
Szczęść Halo? Boże. Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Sanoka Józefa.
Witamy panią.
Chciałam się podzielić właśnie błogosławieństwem. Od kilku lat mamy 4 dzieci. 3 z dzieci już ma własne rodziny. I gdy dzieci jeszcze były w domu, to wprowadziłam błogosławieństwo. Właśnie przed spaniem błogosławieństwo, gdy jakiś był egzamin czy jakieś przeżycie moich dzieci z błogosławieństwem wychodziły z domu. To było robienie znaku krzyża na czole, pocałowanie z Panem Bogiem. Teraz moje dzieci, gdy już mają własne rodziny, 3, bo jeszcze jeden jest 19-letni syn, to gdy dzieci przychodziły do domu i odchodziły, bo mieszkają poza domem, więc błogosławiłam moim dzieciom, robiąc na krzyża, błogosławiłam również ich współmałżonkom, bo to są też moje dzieci. To nie jest zięć, to jest po prostu mój następny syn, prawda, czy synowa, bo mam 2 zięciów i synową. Więc komu to bardziej potrzebne? Mi, moim dzieciom? Nie wiem, radość mojego serca, że w ten sposób dobrze tu było powiedziane. Czułam to przedłużenie tego działania Bożego, że posyłam moje dzieci, gdy wychodzą z domu, z opieką Bożą. To jest jedno. Czym jeszcze chciałam się podzielić? Mam 4 wnuków i też błogosławię za każdym razem, jak dostaję się z moimi wnukami, moim wnusią. I mój 3-letni Arturek, proszę sobie wyobrazić, uśmiecham się, bo jest to ogromna moja radość, gdy pewnego dnia błogosławiłam mojemu Arturkowi, a Arturek mówi: babciu, czekaj, teraz ja ciebie pobłogosławię. I w tej chwili, gdy widzę się z moim Artusiem i narastanie jemu błogosławia, nie zawsze on pamięta, żeby mi pobłogosławić, ale ja jego proszę o to błogosławieństwo. Jest dla mnie to bardzo ważne. I za to chwała Panu. Bóg zapłać.
Chwała Panu. Chwała Panu.
Chwała Panu.
Jakiś komentarz?
Mnie zachwyca bula papieża Franciszka rozpoczynające rok miłosierdzia, bo tam okazuje się, że błogosławieństwem może być też spojrzenie. Kiedy papież Franciszek przypomina tę scenę z Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi do Mateusza, do komory celnej, czyli do miejsca jego grzechu, do miejsca jego oddalenia, do miejsca jego samotności, to co zrobił pierwsze? To spojrzał z miłością, z takim miłosierdziem. I papież Franciszek pisze, że w tym spojrzeniu już było przebaczenie, że już mu przebaczył w tym spojrzeniu. Nie? Także ta moc błogosławieństwa rodzicielskiego kryje się też w spojrzeniu. Ja mogę tak popatrzeć na dziecko, że ono już się czuje szczęśliwe, chciane, już leci do taty czy do mamy, bo zobaczyło to spojrzenie i w tym spojrzeniu już wszystko wyczytało.
Jak ważne jest i słowo, i spojrzenie. Nawet spojrzenie z miłością. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Rudyni.
Witamy Pana.
Dziękuję za podjęcie tego tematu. Tak się przysłuchuję i tak sobie i przypominam coś z historii i tak sobie myślę o pewnym zadaniu na teraz. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to moje dziękczynienie za błogosławieństwo, którym Bóg obdarzył moją żonę. I to, tak powiem, od początku, a z miarę z upływu lat to przybiera na sile. I jestem po prostu tym zadziwiony i Bogu wdzięczny. Rzeczywiście tak odczytujemy, że dzieci są znakiem błogosławieństwa. Mamy 3 dzieci. Przy pierwszej Marysi, jak żona rodziła, ja napisałem do niej do szpitala taki list. Właściwie wyszło to takie, jak mówiła, dziękczynienie za błogosławieństwo, którym żeśmy zostali obdarzeni. I podobnie było też z drugim, z Mateuszem. Natomiast trzecie dziecko, to była różnica 10 lat i myśmy się tak bardzo wahali i no, mieliśmy jakieś obawy też ze względu na wiek, ale zaczęliśmy się modlić o to błogosławieństwo i akurat był rok Wojciechowy i urodził nam się syn Wojciech. I to są takie błogosławieństwa, które tak sobie pomyślałem, że są takimi okazyjnymi, podobnie jak błogosławieństwo w czasie ślubu, też przez nas bardzo zapamiętane, twoje dzieci, naszych, córka i syn już są zamężni i żonaty. I tym błogosławieństwem też towarzyszyła taka bardzo mocna modlitwa, ponieważ osoby, które sobie wybrali za współmałżonków, jedna była niewierząca, a druga była no, na takiej drodze poszukiwania. Błogosławieństwo i ta nasza taka mocna modlitwa, to nam później dzieci powiedziały, zaowocowały tym, że już po niedługim czasie oboje bo oba małżeństwa chodzą do kościoła, przyjmują komunię i to nas po prostu bardzo cieszy. Zwłaszcza, że córka z mężem są we Włoszech, tak dosyć daleko od nas. I tutaj w przypadku mojego zięcia, który też mówię, że jest moim synem, zawsze jak wylatują z Polski i błogosławimy, i on tak wyciąga nawet szyję po błogosławieństwo, tak się pytałem córki, czy jak on to przyjmuje. I tak mi powiedziała, że on to bardzo chętnie przyjmuje, ponieważ później w życiu idzie jak w tunelu, który tak ma wrażenie, że chroni go od jakichś takich codziennych trudności, niebezpieczeństw. Natomiast tak sobie myślę w kontekście takiego zadania po wysłuchaniu audycji, to jest takie błogosławieństwo w codzienności bez szczególnej takiej okazji. I jest oczywiście takie karmienie się dobrymi słowami, natomiast nie jest ono wypowiedziane i nie jest usłyszane. Tak sobie pomyślałem o moim domu rodzinnym. Ojciec na pewno miał to jakby na względzie, ale ja chciałbym, żeby to wypowiedział i chciałbym to usłyszeć. I tak sobie pomyślałem o moim ojcostwie, że to jest jeszcze dla mnie takie zadanie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Tak, ojcowie mają do myślenia. Jak to było w tej mądrości Syracha? Księże?
Błogosławieństwo ojców umacnia domy dzieci.
Jakie to jest bardzo ważne i istotne, żeby dziecko usłyszało, że ojciec je błogosławi. To jest po prostu...
To się poczuło umocnione, tak.
Czuje się umocnione i po prostu śmielej idzie w to życie i dobrze idzie. Bo z Bożym błogosławieństwem, które przekazuje ojciec. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Igora z Iwonką, Alina z Błoskowa Wielkiego.
Witamy panią.
Ja z błogosławieństwem spotkałam się dosyć późno, bo dopiero gdzieś tak na początku małżeństwa. Dla mnie błogosławieństwo i przekleństwo właśnie to była początek drogi. Moja rodzina żyła w przekleństwie. I widziałam skutki przekleństwa ogromne. Spustoszenie wśród moich braci i moich sióstr. Więc zaczęłam się zastanawiać, że coś jest nie tak. I Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy wyjaśnili mi, co jest nie tak. Między innymi to był też Igor i Iwonka Władek, który niedawno wydzwonił, i Kornelia, którzy uświadomili mi moc przekleństwa. I wyciągnęli mnie z ogromnego bagna zabobonów. Ogromnych zabobonów. Teraz błogosławieństwo jest, można powiedzieć, moją siłą. Błogosławię wszystkich ludzi, których spotykam na swojej drodze, w szczególności moją rodzinę. I tak jak to Igor mówił o dziecku utraconym, kiedy bali się i modlili się o zdrowe dziecko. Taką samą sytuację i ja miałam, kiedy nasz najmłodszy syn poczuł się nie 3 miesiące po poronieniu, ale miesiąc po poronieniu, kiedy obawiałam się, bo to też już był wiek, że może się urodzić dziecko niepełnosprawne. Bardzo się tego bałam, ale zaczęłam się modlić do Pana, żebym mogła przyjąć to dziecko takie jakoś, jakie będzie. Będę go kochać takim, jakim będzie. Urodził się wspaniały, cudowny chłopiec, Ignacy. W tej chwili ma już 15 lat. Jest dobrym dzieckiem, dobrym synem, który spełnia wszystkie wymogi dobrego, wspaniałego chłopca, mądrego. I jestem szczęśliwą matką i szczęśliwą babcią. Jedna ze słuchaczek mówiła, że ma 3-letniego wnuczka, który błogosławi ją, jak przybywa do niego. Mój wnuk ma rok, prawie 2 latka, a nie całe 2 latka, w lutym skończę. Ten mały chłopczyk swoją mamę, która wychodzi do pracy, a zostaje wnuk ze mną, błogosławi. Kiedy zauważyłam ten gest u niego, byłam przeszczęśliwa. On jeszcze tego nie rozumie, ale już błogosławi. To rodzice go błogosławią, bo nasze dzieci błogosławią się nawzajem. Dzięki tym moim przyjaciołom, których w życiu poznałam, mam tą łaskę właśnie tego przepływu, o którym mówił właśnie Władek, przepływu tego błogosławieństwa dalej na każdego człowieka, którego spotykamy. I przekleństwo ma moc, ale błogosławieństwo ma jeszcze ogromniejszą siłę. Także bardzo się z tego cieszę, że Pan Bóg nas wszystkich prowadzi w ten sposób, że stawia nas nam na drodze takich ludzi, którzy prowadzą nas do Boga. Przez właśnie ich błogosławieństwo my możemy błogosławić dalej. Ale wracając może jeszcze do modlitwy rodziców za dzieci, i to też dzięki właśnie Iwonce, która na rekolekcjach, kiedy byłyśmy wspólnie razem, powiedziała mi o różańcu rodziców za dzieci. I w ciągu miesiąca w mojej parafii powstała róża, która się modli za dzieci. I to jest właśnie jej modlitwa przekazana przeze mnie dalej na następne rodziny. To jest po prostu coś cudownego. I za takich ludzi i za taką łaskę, jaką otrzymujemy przez tych ludzi, Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i życzę błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Alino.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję za świadectwo Pani, bo przypomina mi to ten ważny temat właśnie, który też podjęliśmy tu w Radio Maryja, o błogosławieństwie i przekleństwie.
Ale swojego czasu. To już było dawno.
I przypomina mi się słowo z Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy tak. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. I to jest ważne, by też błogosławić łono. Widać, że ludzie mieli taką praktykę. Błogosławić łono, błogosławić kobietę jako matkę. I właśnie problem w tych doświadczeniach trudnych, gdzie jest poronienie, jest też taki często, że ten ból związany z utratą dziecka jest tak silny, że jakby przychodzi taka chęć, że może nawet odrzucić to łono, przez które to cierpienie przychodzi. Mówi się nawet, że to następne dziecko ma pewien problem, że pochodzi z takiego właśnie martwego łona, czyli łona, gdzie była śmierć. Ja myślę, że właśnie tym bardziej potrzeba błogosławić, nie? Błogosławić łono. Myślę, że to jest taki w ogóle szerszy temat, bo tak jak mówiłem na początku audycji, cytowałem Księgę Rodzaju, Bóg nie wychodzi szukać winnych, tylko wychodzi szukać dziecka, bo Bóg zrodził to dziecko z łona Boga, z miłości Boga wyszedł człowiek. I łono Boga jest zawsze życiodajne, łono Boga jest zawsze żywe, zawsze niesie błogosławieństwo. I człowiek ma taką tęsknotę do powrotu tego łona właśnie, do powrotu do łona Boga. I jest w nas takie pragnienie właśnie wejścia w ten obszar Bożego działania, w którym nie ma już zła, zło już nie oddziałuje, jest tylko miłość Boga. Ta tęsknota właśnie sprawia, że my chcemy się przybliżać do Boga. Łono. I to jest takie miejsce, też papież Franciszek o tym pisze w bulli na otwarciu roku miłosierdzia. To właśnie to jest takie miejsce, gdzie to miłosierdzie Boga jest najbardziej życiodajne. Nie? Kiedy ktoś jest na łonie Boga, to właśnie całe wnętrzności Boga drżą, chcąc okazać życie i błogosławieństwo człowiekowi, kiedy grzesznik powraca na łono Ojca, prawda? Do łona Boga. Ja myślę, że też to, co Pani powiedziała w tym swoim pięknym świadectwie, jest bardzo ważne, że człowiek, który powraca do Boga, zaczyna się w nim nowe życie. To łono Boga zaczyna w nim nowo rodzić. Nowe życie. Zaczyna się zupełnie nowy świat. Także cieszę się, że tak się odmieniło Pani życie. I ja wiem, ja to też widzę jako kapłan, że właśnie to się dzieje za każdym razem, kiedy człowiek powraca do Boga, kiedy doświadcza tego łona ojcowskiego.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
bardzo dziękuję za tą audycję.
A kogo witamy i skąd?
Ja chciałam powiedzieć może coś innego. No ja doświadczyłam braku błogosławieństwa, a nawet można powiedzieć przekleństwa, złego życzenia właśnie przed ślubem ze strony moich teściów, które było powiedziane na męża mojego przed ślubem. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście wiele zła doświadczyliśmy w naszym życiu. Był taki moment, kiedy byliśmy wiele lat później, jesteśmy 28 lat po ślubie, u naszych teściów, którzy są z innego kraju, Polacy. I poprosiliśmy, wracając do Polski, poprosiliśmy o błogosławieństwo. Tak bardzo, bardzo pragnęliśmy tego błogosławieństwa wiele razy, ale jakoś taki lęk był w nas, żeby o to poprosić. No, rodzina katolicka, bardzo katolicka, powiedziałabym nawet, uważająca się przynajmniej za taką. I wtedy było ogromne zdziwienie moich teściów. Właściwie co my chcemy, tak? No z bardzo takim, takim oporem, prawda, no zaczęli coś tam, no myśmy to powiedzieli, jak to się robi. Ja się tak z takim bólem troszkę serca, bo nam tak smutno. Muszę powiedzieć, że nie umiem, nie jestem w stanie właściwie przebaczyć tego moim teściom na początku naszej drogi, no bo ja nie byłam tą, która miała być. Mieliśmy 5 dzieci, które już jest po tamtej stronie. Jedna jest tragiczna śmierć naszej kochanej jednej córki. A właśnie też ona wróciła do kraju, gdzie się urodziła. Nie wiem, specjalnie nie mówię kraju, który to jest. Bo tu była bardzo skrzywdzona w Polsce. Myśmy tam mieszkali, później wróciliśmy do Polski ze względu na te relacje rodzinne. Wydawało mi się, że, nam się, że może odległość spowoduje to, że będzie lepiej. Kiedy córka wyjechała, ponieważ w Polsce została bardzo, bardzo zraniona. Po prostu powiem, w wieku 15 lat została zgwałcona. Wróciła do, jak powiedziała, ze swojego domu. Tak bardzo chciała mieć rodzinę. Babcię, dziadka, kuzynów, wujków, mamę chrzestną. I została zostawiona sama sobie. 16-letnia dziewczynka, która wyjechała, żeby się uczyć. Była bardzo inteligentna, bardzo ambitna. Zawsze chciała być lekarzem. Więc 6 lat walczyła. 6 lat próbowała. Zrobiła międzynarodową maturę w Cambridge. Ciągle była raniona przez rodzinę męża. Wyrzucana z Anglii, odkolwiek ona u niej nie mieszkała, ponieważ oni ją w ogóle odrzucili od siebie. Więc w różnych miejscach, różnych była sytuacja, bardzo trudnych. W końcu, kiedy dostała się na studia medyczne w naszą w Londynie, już nie wytrzymała. Rodzina ją nawet wtedy wyrzuciła, wyjeżdżała z Anglii, słownie oczywiście. I dziecko napisało w ostatnim wpisie na Facebooku, że nawet wtedy, kiedy podjęła najlepszą decyzję, kiedy się spełnili jej marzenia, tak została potraktowana przez najbliższą rodzinę. Tydzień później już nie żyła. Trzeba sobie żyć. Nawet byliśmy na pogrzebie. Córka jest pochowana. Tam, gdzie umarła. Tam, gdzie odebrała sobie życie.
To ja bardzo dziękuję.
To strasznie. Bez szacunku nawet dla tej mojej córki, dla nas cierpiących rodziców. Nie umiem przebaczyć. Proszę wybaczyć, nie umiem. Oni odeszli krótko po mojej śmierci, mojej córki. Teściowie też odeszli. Ze złością na nas. Ze złym mówieniem o naszej ukochanej córce. Bardzo proszę o modlitwę.
Współczujemy bardzo pani. Bardzo współczujemy.
Są w swoim stanie depresja, mąż też. Nie dajemy sobie po prostu rady z tym, co się stało. Bóg zapłać, przepraszam.
Chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję Pani za to zaufanie, z którym Pani się podzieliła z tak trudnym tematem z nami. I też za to pokazanie, jak ważny temat podjęliśmy dzisiaj o błogosławieństwie. Akurat o tej negatywnej strony słyszymy, o braku błogosławieństwa. Ale powiem, że Słowo Boże mówi, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie. Słowo Boże nam pokazuje, że ten temat jest tak ważny jak życie i śmierć, że człowiek, który nie doświadcza błogosławieństwa, doświadcza śmierci i ta śmierć może się bardzo mocno skonkretyzować właśnie w taki dramatyczny sposób, jakim słyszeliśmy. Dlatego dzisiaj mówimy o błogosławieństwie, o tym jak potrzeba, ale jak to prowadzi do światła, do życia, do radości, błogosławienie człowiekowi w jego życiu. I ja myślę, że teraz pani córka również bardzo potrzebuje pani błogosławieństwa, waszego błogosławieństwa, jego rodziców. Ona tam potrzebuje przed Bogiem, żebyście ją powierzyli Bogu. Ona potrzebuje waszego błogosławieństwa. Zachęcam was, żebyście dzisiaj w modlitwie, my tu też będziemy się modlić, żebyście w tej modlitwie oddali to dziecko Panu Bogu. Powiedzieli, Panie, cały ten dramat dzisiaj powierzamy Tobie i prosimy, przyjmij naszą córkę, błogosławimy jej na pobyt u Ciebie, w Twoim domu, w domu Ojca, w domu, gdzie nie ma już łez, gdzie jest pokój, gdzie już nie ma bólu. Chcesz powiedzieć tutaj, że przebaczenie, o którym Pani mówi, to jest proces niezwykle piękny, złożony, ale on potrzebuje, ma różne etapy, potrzebuje czasu, potrzebuje wiele miłości, potrzebuje wiele cierpliwości też. Ja, jak słyszę, pani jest w pewnej żałobie, prawda? I tą żałobę też trzeba przeżyć. To nie da się tego ominąć, nie? Bo to pani jest prawdziwa miłość. Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, tam jest prawdziwa żałoba i proces przebaczenia. Ale warto poprosić Pana Boga, powiedzieć Mu tak, Panie Boże, nie umiem teraz przebaczyć i Ty widzisz to, że to jest prawda, ale daję Ci zielone światło, żebyś tak przemienił moje serce, żebym kiedyś stała się zdolna do wybaczenia tego, co się stało. Zapraszam Cię, Panie Boże, daj Ci zielone światło, abyś czynił moje serce zdolnym do przebaczenia. Naprawdę ten prosty znak dla Pana Boga jest już ważnym etapem w procesie przebaczenia, który jest też potrzebny, aby też Pani odnalazła, jak bardzo jest Pani błogosławiona, chciana i potrzebna i kochana przez Boga. I tego życzę też, żeby właśnie ten proces przebaczenia szedł w swoim tempie. Nie wolno go przyspieszyć, dlatego że on będzie nieprawdziwy, ale nie potrzeba go też spowalniać. Niech on idzie w tym tempie łaski, którą Pan Bóg będzie nieustannie na was posyłał do waszych serc. Ducha Świętego Pocieszyciela, możecie zapraszać go do serca. To naprawdę Pan Bóg czyni cuda, kiedy rodzice błogosławią swoje dzieci, nawet jeśli to dziecko w taki tragiczny sposób przerwało swoje życie. Nawet wtedy potrzebują błogosławieństwa swoich rodziców. Tego gorąco zachęcam do tego, by to dziecko właśnie pobłogosławić przed Bogiem na wieczność, na życie wieczne.
23.06, Radio Maria, Katolicki Głos w naszych domach. Podajemy w tym czasie zwykle informacje. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 22 grudnia, błogosławiony czas przebaczenia i pojednania. Ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej i pani Maria Danielewicz, psycholog. 29 grudnia, nigdy dość dziękczynienia. Ksiądz Artur Szymczyk. 5 stycznia, planujmy przyszłość. Dokąd chcemy zmierzać i jak? Agnieszka i Jan Maria Jackowscy. Jeżeli chodzi o spotkania małżeńskie, no to teraz akurat jest przerwa świąteczna, ale rozpoczynają się już w połowie stycznia. Proszę zajrzeć na stronę www.spotkaniamałżeńskie.pl. Również i narzeczeni mogą tam zajrzeć, bo są również tam spotkania dla narzeczonych. Dla naszych gości pytanie, ponieważ państwo są ze wspólnoty Kochać i Służyć, jaki to jest tam adres internetowy?
Adres jest www.kochacisłużyćbezpolskichliter.pl i jeśli można zapowiedzieć dwie edycje rekolekcji, mianowicie Grzech i Pojednanie w Małżeństwie, odbędą się w dniach od 4 do 6 marca przyszłego roku, natomiast Fundament Życia Małżeńskiego od 15 do 17 kwietnia przyszłego roku. Szczegóły proszę sobie właśnie zajrzeć na stronicę www.kochacisłużyć.pl.
A strona Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezus Żyje?
To jest www.snegdansk.pl. Na tej stronie mamy też kalendarium z kursami, rekolekcjami ewangelizacyjnymi, które robimy. Serdecznie zapraszam do zapoznania się.
I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy, halo? Słuchamy Radio Maryja. Jest pani na antenie. Kogo witamy?
Jest pani pochowana, Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy i skąd?
Beata z Białegostoku.
Witamy panią. Słuchamy.
Ja z takim pytaniem, bo jest tutaj mowa o... Jeśli chodzi o to, jak zdjąć przekleństwo na przykład, jak można
zdjąć. Mówimy o błogosławieństwie dzisiaj, nie chcieliśmy się przekleństwami zajmować. No, chyba wyjątkowo krótko ksiądz na to pytanie odpowie, ale mówię, to nie jest dzisiejszy temat. Mówimy o błogosławieństwie, o mocy rodzicielskiego błogosławieństwa. Księże?
Najkrócej to... Oczywiście z tym do Pana Boga trzeba przychodzić, bo żadne przekleństwo nie ma nad nami mocy większej niż Pan Bóg. To jest pierwsza rzecz. Więc kiedy przychodzimy z tym przekleństwem do Pana Boga, mówimy, Panie Boże, zobacz, mój własny ojciec, moja własna matka przekleli mnie, ale ja wierzę, że Ty, który mnie kochasz, mi błogosławisz. I Słowo Boże tak mówi właśnie. Słowo Boże zapewnia o tej wielkiej miłości Boga do człowieka. Więc przynosimy Panu Bogu te przekleństwa, zostawiamy Mu i przyjmujemy od Niego błogosławieństwo i błogosławimy ludzi, którzy nas przeklinali. To Ewangelia nas uczy, że to jest droga do pełnej wolności. Przebaczam i błogosławię ludziom, którzy mnie przekleli i w ten sposób staję się uczniem Ewangelii, dziedzicem Królestwa Bożego i nie zajmuję się przekleństwami, które nie mają nade mną mocy, bo jeżeli jestem w dłoni Chrystusa, to kto mnie wyrwie z tej dłoni? Ja zawsze tak się tym tekstem bronię, zawsze kiedy zły przychodzi, żeby mnie kusić czy straszyć, nie? Że coś tam może się zdarzyć, że coś tam tego. Ja zawsze mam w duchu jedną odpowiedź. Idź walczyć z Jezusem, bo ja należę do Jezusa. I kto mnie wyrwie z ręki Jezusa? No, nie ma takiej mocy, więc nic piękniejszego. Nie ma jakiegoś rytuału, jakichś zaklęć, które zdejmują przekleństwa. Po prostu Jezus Chrystus pokonał przyczynę przekleństwa i wszelką jego moc złamał. Dlatego, kiedy idziemy do Chrystusa, to zawsze otrzymujemy miłosierdzie, które uwalnia nas i napełnia światłem, które rozprasza każdy mrok. Światło, to będziemy właśnie w te święta Bożego Narodzenia to niedługo już świętować, że to światło rozprasza mrok.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek ze Szczecina.
Witamy.
Chciałbym dać świadectwo związane z błogosławieństwem.
Proszę bardzo.
To miało miejsce kilka lat temu i to było 1 września. Byłem u znajomych i ich córeczka miała zaczynać edukację w szkole. I ja, to była niedziela i chciałem koniecznie zdążyć na mszę o godzinie 19, 1 września. I poprosiłem ją, żeby podeszła do mnie, że chciałbym ją pobłogosławić na jej rozpoczęcie życiowej edukacji w szkole. Ona przyszła, podeszła, ucieszona. Złożyłem to błogosławieństwo, znak krzyża na czole. I pojechałem do tej świątyni, bazyliki mniejszej i pod wezwaniem Jana Chrzciciela przy Bogorodzicy w Szczecinie. I byłem pewien, że zdążę na mszę. Niestety wszedłem do świątyni. Okazało się, że mszy już nie było, bo to był jednak 1 września. To już nie była msza wakacyjna, chociaż to była niedziela. I postanowiłem z tej... No, wyszedłem, pomodliłem się chwilę i wychodziłem już z tej świątyni, ale nagle uświadomiłem sobie, że jest to obraz Matki Boskiej nieustającej pomocy w Nawie Bocznej. Postanowiłem tam też się chwilę pomodlić. Prawdopodobnie w podświadomości mając również tę dziewczynkę, którą pobłogosławiłem na jej edukację. I przyklękając, miałem kłopot z moim kolanem, gdzie od 2 lat miałem problem. Klękając, czułem potworny ból. I wiedziałem, że to będzie, ale śmiało postanowiłem klęknąć. I w tym samym czasie usłyszałem, no fizycznie dosłownie, głos: poproś. Oczywiście poprosiłem. Od tamtej pory nie mam problemu z tym kolanem. A dziewczynka uczy się wspaniale. Także mam wrażenie, że błogosławieństwo to jest dar Boży, który jak już raz jest wydany, to później to dobro krąży po tym świecie. I dlatego nie lekceważmy błogosławieństwa i nie lekceważmy tej starej tradycji, bo to po prostu żyje. Żyje już od setek lat i daj Panie Boże, żeby tak dalej trwało. I myślę, że każda matka czy ojciec błogosławiący swoje dziecko, tak jak moja mama, to robi, no robią to z przykazu Bożego i to jest najbardziej wartościowe i później, kiedy my to robimy dla innych ludzi, nawet niekoniecznie tych z rodziny, to też ma tą swoją prawdziwą wartość. Jest dobrym krążącym po tym świecie między dobrymi ludźmi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Jacku. Dziękujemy za to świadectwo.
Szczęść Boże, mi się przypomina też takie wydarzenie z mojego kapłańskiego życia, bardzo piękne, tak jak Pan mówi, błogosławieństwo nie tylko oczywiście w rodzinie, ale w tej wielkiej rodzinie ludzkiej też oczywiście jest potrzebne. Pamiętam, prowadziłem rekolekcję dla domowego kościoła w Dębkach i na zakończenie rekolekcji zgłosili się moderatorzy, którzy mówią, że księdza jest jedna para, która od lat stara się o poczęcie dziecka, może byśmy się za nich pomodlili o poczęcie. Ja mówię, dobrze. No i msza dobiega końca, przychodzi czas na błogosławieństwo. No i mówię, że jeżeli są jakieś pary, które chciałyby poprosić o szczególne błogosławieństwo na poczęcie dziecka, to zapraszam, niech podejdą do ołtarza. Podeszła tylko ta jedna para, o której wiedziałem, że będzie. No, ale w sercu słyszę Pana Boga, nie ty będziesz błogosławił, nie? No to dobrze, nie? Ale jak, nie? No i Pan Bóg mówi, dziecko ma błogosławić. Ale jak? Nigdy nie wiedziałem czegoś takiego, ale idę za tym światłem Bożym gdzieś tam w sercu i mówię, czy tu małżonkowie klęknęli przed ołtarzem, a ja się pytam, czy są dzieci, które chciałyby pobłogosławić temu małżeństwu, żeby Bóg ich obdarzył potomstwem. Zgłosiła się jedna dziewczynka z którejś rodziny. No, zaprosiłem, podeszła, stanęła przed ołtarzem, przed tymi klęczącymi rodzicami. Poprosiłem, żeby położyła ręce na tych małżonków. No, a ci oczywiście łzy. No bo jak to, taka sytuacja. Ja czułem bardzo mocno, że Pan Bóg działa. I dziewczynka położyła ręce i nie bardzo wie, co robić. Więc ja mówię, to powiedz, Panie Jezu, daj im dzidziusia. I ona mówi, Panie Jezu, daj im dzidziusia. Amen, amen. Ci wstali szczęśliwi od tej modlitwy. No ale co ciekawe, za kilka miesięcy przychodzi pani w stanie błogosławionym i mówi, ksiądz mnie poznaje? No ja wtedy nie mam dobrej pamięci do twarzy, więc tak mówię, niekoniecznie. Ona mówi, to jesteśmy tym małżeństwem. Ja jestem tą kobietą, co to dziecko błogosławiło nas, nie? Ale proszę księdza, jaka historia, mówi kobieta. Myśmy po rekolekcjach poszli do ginekologa i ginekolog powiedział, no teraz to jesteście w takim stanie zdrowia, że przez pół roku na pewno nie będziecie mieli dziecka, nie? A ja po rekolekcjach jestem w ciąży, nie? I ona mówi, takie rzeczy, taka radość, nie? Dziecko się urodziło, są szczęśliwymi rodzicami. Ta moc błogosławieństwa rzeczywiście jest przepiękna, przesłania. Pan Bóg jest tak hojny w tych darach, a jest rok miłosierdzia. Błogosławcie się, kochani, błogosławcie swoje dzieci. Pan Bóg na pewno w tym roku przygotowuje cudowne dary.
Słuchamy Radio Maryja. Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Anna. Ja mam pytanie. Znaczy,
witamy. Tak.
Wzięłam ślub z rozsądku z moim mężem i nas rodzice nie pobłogosławili, po prostu zrobiliśmy ślub po cichu i po prostu dopiero następnego dnia się dowiedzieli rodzicom o ślubie, o tym, że zawarliśmy na sakrament małżeństwa. I do tej pory nie jesteśmy pobłogosławieni. I czy powinnam i do rodziców ja sama, czy z mężem i prosić o błogosławieństwo? To jest jedno pytanie. A drugie, druga sprawa jest taka, że na przykład jak błogosławię moje dzieci, to one nie zawsze chcą być błogosławione. A wtedy zrobić, albo na przykład nie chcą się czasami ze mną modlić. I też wtedy mam problem. Nie chcę ich zmuszać, a zarazem chciałabym się z nim pomodlić, a one wtedy ze mną nie chcą. Czy powinnam je zmuszać, czy po prostu odpuścić i czekać, aż one same się chciały modlić, czy jeśli właśnie chodzi o to błogosławieństwo, czy błogosławić wtedy, kiedy one śpią, czy... No nie wiem. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Anno. Proszę.
To piękne, że u Pani się pojawiło takie pragnienie tego błogosławieństwa. Najlepiej zacząć to taką drogą duchową, poprosić w modlitwie Pana Boga, żeby pomógł Jezusa, Maryję, żeby jakoś to ułatwili zadanie, które będzie bardzo trudne, bo będzie trzeba się zmierzyć z jakimś zadaniem, które nie zostało odrobione kilka lat temu. Na pewno był ból tych rodziców, którzy zostali pominięci w jakiejś ważnej decyzji życiowej i ja radziłabym się zmierzyć z tym zadaniem i poprosić jednak rodziców o błogosławieństwo i automatycznie później to przejdzie to błogosławieństwo na dzieci. Będzie dużo łatwiej. Jak robić teraz? Błogosławić dzieci przez sen. Ja też stosuję taką metodę, że błogosławię też dzieci na odległość, wtedy kiedy lękam się o nich. Jak wychodzą z domu i gdzieś jadą na jakieś spotkanie z rówieśnikami, jadą na spotkanie z harcerzami, czy w przypadku naszego syna na jakieś wyjazdy żeglarskie i jest u nas taka zasada, że muszą się odmeldować, że przyjechali na miejsce i kiedy tego odmeldowania nie ma, a ja zaczynam się denerwować, w tym momencie błogosławię na odległość. Robię znak krzyża, tak jakbym to dziecko przed sobą widziała i mówię, Panie Jezu, chroń na życie wieczne. Wtedy wstępuje w moim sercu taki pokój i taka radość, że to dziecko jest strzeżone i pilnowane.
Poza tym, no, błogosławieństwo to nie musi być zaraz formalny znak krzyża. Można po prostu ukochać dziecko, pocałować, powiedzieć mu, kocham cię, jak to dobrze, że jesteś wspaniały. Jak się nawet coś nie udało, to nie szkodzi, uda ci się następnym razem. I to też jest błogosławieństwo. Jak się buntuje akurat na konkretny znak krzyża, czy w imię Ojca i Syna. No bo czasami takie jakieś głupie narowy są. To nie zrażać się i w inny sposób.
Ten brak błogosławieństwa rodziców, on się też odbija takim poczuciem winy, które z kolei jest straszną niewolą. poczucie winy, że nie mam błogosławieństwa rodziców, że może jestem mniej wartościowa, a dzieci mają taką zdolność, wyczuwają to, że jeśli rodzic nie ma poczucia wartości odpowiedniego, to natychmiast przestaje być autorytetem. Błogosławią jednak autorytety, nie? I tutaj może to też być problem. Także zachęcam do tego, by jakby też do Pana Boga z tym pójść, nie? Panie Boże, pobłogosław mi, jeśli moi rodzice mi odmawiają błogosławieństwa, Ty mi nie odmówisz, nie? Żeby upewnić się w tej wartości, bo błogosławieństwo buduje w nas poczucie wartości. Błogosławieństwo, tak jak czytaliśmy Księgę Mądrości Seracha, błogosławieństwo ojców umacnia domy dzieci, a więc tu jest potrzebne to błogosławieństwo dla pani, to błogosławieństwo rodzicielskie. I tak jak mówiła Iwona, to warto się z tym zmierzyć, poprosić, ale jeśli odmówią, to iść z tym do Pana Boga i Pan Bóg nie odmówi i uzupełni to, czego brakuje w tym błogosławieństwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy.
Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. I zawsze Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Helena z Lipia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Witamy Panią.
Więc tak, chciałam się podzielić świadectwem po prostu, ponieważ wstrząsająca tutaj z wrażenia miałam takiego ciepłego serca, która Pani płakała, mówiła. Więc przedstawię po prostu swoje świadectwo. Byłam człowiekiem małej wiary. Pojawiłam się w kościele. Zaczęłam się modlić. Dużo lat się modliłam, ale to nie było to. Pojawił się ksiądz po prostu u nas w Lipianach, który zaczął prowadzić katechezę. Dość długo proces trwał dominacji, ale myślę, że już w tej chwili jestem na drodze dobrej, ponieważ byłam małej wiary, świętej pamięci rodziców już przebaczyłam, nie żyją. Były dramatyczne sytuacje, ale jakoś to przezwyciężyłam, nie płaczę. W tej chwili bardzo mi serce bije, tak jakbym rozmawiała po prostu naprawdę z Panem Bogiem. I cóż mogę powiedzieć, byłam w małżeństwie, 8 miesięcy tylko żyłam z mężem. Mąż żyje jeszcze, rozeszliśmy się z tego związku, był syn małżeńskiego, więc teraz bardzo żałuję, że nie żyłam w celibacie. Miałam drugiego mężczyznę, z którym żyłam. Było to cudzołóstwo. W każdym bądź razie teraz bardzo, bardzo, bardzo tego żałuję. Wróciłam do Pana Boga dzięki katechezie, dzięki naprawdę prowadzeniu Radia Maryja, księdza, dziękuję bardzo Panu Bogu za to wszystko. I Materce Przynajświętszej, która naprawdę za rękę mnie prowadziła. Prowadziła mnie, do dzisiaj mnie prowadzi i nadal jestem po prostu teraz, można powiedzieć, bardzo uszczęśliwia mnie to wszystko. Jestem serca błogosławię wszystkich, każdego, kto spotkam. Przeszłam długą drogę, ciężką drogę. Nawet na sobie poczucia tego serca, tego bólu, tego gorąca serca, ale jestem w tej chwili, nie ma słów, żeby podziękować Panu Bogu, księdzu Robertowi, księdzu proboszczowi Franciszkowi z naszej parafii i wszystkim, całej wspólnocie, która naprawdę mi pomagała, pomaga. I z wielką wdzięcznością dziękuję Panu Bogu, że istnieje Radio Maryja. Przyczynię się do tego na pewno. No, cóż więcej mogę powiedzieć. Jestem na drodze szczęśliwości.
Dziękujemy pani i gratulujemy.
No, z Panem Bogiem.
Pani Heleno, z Panem Bogiem. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji, za wszystkie telefony. Jeszcze mamy 4-5 minutek ze studia. Co by należało dopowiedzieć? Na początku pan Igor wspomniał w swoim małżeństwie o pewnych praktykach, które nie powinny mieć miejsca. Proszę może wyjaśnić, o co chodziło i czy się coś zmieniło w tej materii.
Tak. W jednej z pierwszych wypowiedzi powiedziałem, że był taki moment w naszym życiu, kiedy zaczęliśmy pod namową lekarza stosować środki antykoncepcyjne. To był początek naszego małżeństwa, byliśmy bardzo młodzi i na przestrzeni wielu lat, zresztą był to jedyny moment, kiedyśmy stosowali środki antykoncepcyjne, na przestrzeni wielu lat żeśmy zaczęli do tego dojrzewać i dostrzegać to błogosławieństwo w stosowaniu naturalnej metody planowania poczęcia. Mianowicie gdzieś dopiero po 20 latach od tamtego czasu, kiedy myśmy stracili pierwsze dziecko i właśnie była to trudna sytuacja zakazu zajścia w ciążę przez żonę, zobaczyliśmy to w całej rozciągłości, że środki antykoncepcyjne dostały wbudowane kłamstwo między męża i żonę. Byłem pod niesamowitym, jakby, no, przeżyłem niesamowity szok, kiedy potem wyczytałem w którejś z encyklik czy listów Jana Pawła II, który właśnie mówił o tym, że małżeństwo i to najbardziej intymne spotkanie męża i żony jest to oddanie się bez ograniczeń i bez warunków drugiej stronie. I to było takie niesamowite, że myśmy to doświadczyli w naszym życiu, że stosowanie środków jest absolutnie przerwaniem takiej możliwości. Że tam już nie ma tego bezgranicznego i bezwarunkowego oddania się, tylko jest to oddanie warunkowe. I wspominamy w tej chwili, po tych wielu latach z żoną, ten czas jako czas takiego czarnego filmu, jakiegoś takiego najgorszego okresu w naszym życiu, do którego nie chcemy wracać. Dziękujemy Bogu, że oprócz tego, że Jan Paweł II o tym tak pięknie napisał, że myśmy to też doświadczyli za własnym życiem, możemy o tym świadczyć. My jesteśmy zaproszeni do czystości.
I do błogosławieństwa. Do błogosławienia, które ma wielką moc. Księże.
Ja się też ucieszyłem ostatnim świadectwem naszej radiosłuchaczki, która powiedziała, że właśnie w parafii przez posługę swoich księży doświadczyła takiego jakby nowego narodzenia, nowego życia, bo się okazuje właśnie, że kapłan jako ojciec właśnie w ten sposób, głosząc Słowo Boże, daje życie, staje się ojcem. Ja mam takie szczęście teraz pracować w parafii świętego Mikołaja w Gdyni Chylonii, gdzie proboszcz jest naprawdę otwarty na życie, tak bym to powiedział, czyli w naszej parafii powstało tyle grup, tyle wspólnot, tyle różnych możliwości, gdzie wierni słuchają Słowa Bożego i rozważają, że jestem pod wrażeniem, jeszcze nie widziałem takiej parafii, ale to wygląda w ten sposób, że ludzie gromadzą się jakąś grupkę i przychodzą do proboszcza i mówią: księdze proboszczu, my byśmy się chcieli spotykać w takim i takim celu, czy można by tutaj w parafii? I odpowiedź mojego proboszcza jest zawsze: tak, oczywiście. Nie? I to jest piękne, to jest proboszcz otwarty na życie. Parafia może być właśnie miejscem rodzenia takiego życia, takich wspólnot, które potem właśnie pozwalają ludziom doświadczyć błogosławieństwa i tego wielkiego szczęścia, nowego życia w Chrystusie. Także to jest taka radość. Wiemy, że są też trzeba się modlić oczywiście za nas księży, bo my też mamy takie czasem zachowanie antykoncepcyjne, czyli ksiądz, który...
Jeżeli chodzi o życie duchowe.
Tak, życie duchowe oczywiście, że tak. No, że przychodzą wierni. Może byśmy zrobili rekolekcje ewangelizacyjne w naszej parafii, a ksiądz odpowiada: a jeśli powstanie wspólnota, to co? No to właśnie chcieli, żeby powstała wspólnota. No i właśnie, że powstanie wspólnoty, czy zawiązanie się grupy jest jakimś lękiem. No wiemy, że to są różne uwarunkowania. No modlimy się, żeby nasz Kościół szedł w duchu papieża Franciszka, aby był bardzo otwarty na narodzenie tego nowego życia, życia duszpasterskiego, nowych wspólnot, które dają ludziom szansę spotkania się z wielką mocą błogosławiącego Chrystusa. Bo to jest taki czas teraz, jest czas właśnie rodzenia się wspólnot, rodzenia się takiego wielkiego zapotrzebowania w ludziach na więzi, nie tylko na wiedzę, na więzi, które dają życie, w których doświadczamy błogosławieństwa. Także dziękuję za to świadectwo. Właśnie to parafia jest takim miejscem właśnie, gdzie my, którzy mamy różnego rodzaju trudności życiowe, zaburzenia, te braki miłości, przychodzimy i tam mamy nadzieję spotkać właśnie błogosławiącego Chrystusa poprzez kapłana, poprzez wspólnotę, w której jestem. Także cieszę się, że takich parafii jest coraz więcej i ufam, że właśnie taki jest Boży plan na ten czas w Kościele, czas budowania wspólnot. Zachęcam wszystkich moich braci w kapłaństwie, nie lękajmy się życia, które się rodzi w parafii. Nie? Pan Bóg się naprawdę zatroszczy. Nie musimy się martwić, co będzie dalej. Pan Bóg się zatroszczy o to. Jeżeli daje Duch Święty życie i powołuje na naszych oczach nowe grupy, nowe ruchy, nowe wspólnoty, cieszmy się tym, tak jak właśnie tutaj moi przyjaciele w studiu z każdego dziecka. Cieszmy się, bo Pan Bóg naprawdę zatroszczy się. Jeżeli rodzi życie, to po to, żeby ono się żeby ono wzrastało.
Dziękujemy naszym gościom z Trójmiasta, księdzu Zbigniewowi Wączykowi. Serdecznie Bóg zapłać, księży.
Bóg zapłać wam wszystkim, z którymi ten wieczór spędziliśmy. Szczęść Boże.
Dziękujemy małżonkom państwu, Iwonie i Igorowi Gielniakom ze wspólnoty Kochać i Służyć.
Bóg zapłać.
Życzymy błogosławionej nocy.
Dziękuję panu Jarosławowi za realizację audycji. Kochanie, już niedługo będę u ciebie. To do mojej żony, która na mnie czeka w domu. Niestety nie może być tutaj ze mną. Drodzy państwo, 23:45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.